Dzień dobry. Witam wszystkich na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu Infrastruktury oraz Komisji Rewizyjnej. Witam zaproszonych gości, dyrektorów wydziałów. Nie ma nas jeszcze wszystkich, ale myślę, że rozpoczniemy. Kworum mamy, także mamy liczbę zagwarantowaną do podejmowania prawomocnych decyzji. Tylko porządek obrad macie Państwo przed sobą. Czy ktoś z Państwa wnosi uwagi do tego porządku obrad? Ja tutaj mam wniosek, bo na ostatniej komisji wspólnej zapisaliśmy, że wniosek gminy Maszewo odkładamy do następnej komisji odnośnie dofinansowania samochodu wozu strażackiego dla jednej z jednostek ochotniczych straży, ale dzisiaj tutaj mamy inny wniosek. Jest to wniosek nie na zakup samochodu, ale na doposażenie, na wyposażenie w sprzęt i tego samochodu, tak, zakupionego na jesień. To myślę, że na końcu chyba do niego podejdę. We wnioskach w punkcie 18. I czy wszyscy są zgodni, aby wprowadzić ten punkt? Proszę o przegłosowanie. Dziękuję bardzo. No w takim razie przejdziemy do punktu drugiego, raportu o stanie powiatu goleniowskiego za 2018 rok. Wszyscy otrzymaliśmy ten raport i tutaj są zaproszeni dyrektorzy wydziałów. Jest to nowy obowiązek, który wszedł. Pan starosta chce powiedzieć, tak? No to dobrze, przekazuję głos.
Pani przewodnicząca, w ramach wstępu już pani trochę powiedziała, że jest to nowum. To jest związane również z głosowaniem nad wotum zaufania, przyjęcie tego raportu. Jest to taka kompilacja różnych raportów, które do nas spływały. Prośba oczywiście jest taka, no jest to pierwszy raz, w związku z tym oczekujemy też ewentualnych uwag, propozycji na przyszłość, jeżeli takie by były, a co miałoby być ewentualnie jeszcze zawarte w tym raporcie. Te wszystkie informacje tak naprawdę są Państwu znane, ponieważ i to są to informacje z Straży Pożarnej, z Policji, z różnych inspekcji, służb, nasze tutaj wewnętrzne. Ale tam częściowo pewne rzeczy są. Natomiast jest jeszcze kwestia właśnie tego ewentualnie, co uzupełnić i co powinno być jeszcze w tym raporcie na przyszłość. W związku z tym, że są to informacje płynące z naszych wydziałów, także są dyrektorzy i ewentualnie, jeżeli coś trzeba byłoby dopowiedzieć, to bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bo ja rozumiem, że tutaj, jeżeli mam pytania, dzisiaj omawiamy, tak, a oprócz tego debata będzie na sesji jeszcze, tak? W ogóle... Dobrze, w takim razie otwieram dyskusję. Proszę, czy mamy pytania, mają Państwo jakieś pytania odnośnie raportu, tak, do zaproszonych gości?
Zielona już mu się popieprzyła. No. No, przepraszam. Po raz pierwszy mamy ten raport, ja czytałem go, większość przeczytałem, ale przepraszam, jak mamy tyle, w ciągu paru dni przetrawić tyle materiałów, to staje się troszeczkę to trudno, żeby zapamiętać i przeanalizować. Uważam, że tak patrzyłem, co tam jest. Najważniejsze istotne tematy, stan posiadania, czym dysponujemy, jaka jest sytuacja. Uważam, że należy ten raport na dzień dzisiejszy przyjąć, a jeśli na przyszłość uwagę, jeśli taki raport chcemy przeanalizować i robić debatę, debatę, to co najmniej 2-3 tygodnie, przepraszam, przed taką debatą, żeby w formie elektronicznej każdy miał dostępne, czy w formie papierowej, i w ten czas możemy dyskutować. Ja dzisiaj proponuję, żeby dyskusji chyba, bo tu nic nam nie da, tylko stan posiadania jest w miarę zawarty tam, czy ja przynajmniej nie widziałam jakichś uwag, proponowałbym przyjąć na dzień dzisiejszy i nie dyskutować, bo to nie się dzisiaj z celem, bo to trzeba by było godzin i przygotowanie, przepraszam. Dzięki.
Wyjaśnienia, on był 2 czerwca dostarczony do Państwa. Tak, i był opublikowany na stronie i był od razu, ponieważ ustawowy termin 31 maja raport był w Biurze Rady i od 2 czerwca Państwo otrzymaliście. Tak jak na wczorajszej komisji prosiłam, po prostu oczekuję od Państwa może jakichś uwag, w sensie jakby koncepcja jest moją koncepcją, tak, tego jak Państwo to dostaliście z pomocą dyrektorów, tak to przygotowaliście. Natomiast mówię, sama koncepcja jest jakby moją koncepcją, taką sobie wymyśliłam w uzgodnieniu z zarządem. Może są jakieś uwagi co do tej koncepcji, może jakoś inaczej, może jakiś inny podział, ale wydawało mi się, że w tej formie to daje Państwu tak naprawdę obraz pełny osiągnięć, że się tak wyrażę, urzędników powiatowych za rok 2018. Również ten wymóg został spełniony w tym raporcie, o którym mówi ustawa, a więc wykonanie uchwał programów i polityk Rady, bo tak naprawdę sam przepis, na podstawie którego ten raport jest sporządzany, jest bardzo, bardzo lakoniczny i właściwie no można na różne sposoby to zrobić. Gmina Goleniów, dzisiaj patrzyłam, ten raport jest zupełnie w innej formule zrobiony, tak? Ja się chyba dlatego, że z natury jestem konkretną osobą, to tam są konkrety, tak? Starałam się konkretnie podejść do tematu i przedstawić to wszystko w pigułce, a i tak się wczoraj spotkałam na komisji z zarzutem, że jest za duży, więc będę się starała na przyszłość jeszcze Państwu w miarę możliwości zmniejszyć. Niemniej jednak są takie tematy, których się po prostu zmniejszyć nie da, choćby pomoc społeczna, tak? Czy Powiatowy Urząd Pracy i jego działalność, no to są takie tematy obszerne, że ujmowanie czegoś z nich nie dałoby Państwu pewnie pełnego obrazu działań tych komórek. Więc gdyby były jakieś uwagi, to ja chętnie na przyszły rok, że się tak wyrażę, się zastosuję.
Dziękuję bardzo. No tutaj wiele rzeczy powiela się właśnie, są skumulowane, tak jak i tu pan starosta powiedział, tak, sprawozdania z opieki społecznej, właśnie z pomocy społecznej, te, które już były wcześniej przedstawiane, nie?
Nie? Jeśli mogę wejść w słowo, właśnie, znaczy pani pamięta to, co było w roku 2018 prawdopodobnie przedkładane? Nie, to nie. Cała koncepcja tego raportu opiera się na tym, żebyście Państwo 2 razy tych samych raportów nie otrzymali, tak? Czyli sprawozdania, które były do tej pory przyjmowane w formule indywidualnych sprawozdań, na przykład przedkładanych przez Powiatowe Centrum czy przez Powiatowy Urząd Pracy, są w tej chwili w raporcie. Drugi raz już ich nie dostaniemy. Wiecie, za wyjątkiem tych sprawozdań, dla których przepis prawa nakłada obowiązek. I tak na przykład jest z niektórymi sprawozdaniami z PCPR-u, z oceny zasobów, tak? Jej tu nie ma, oceny zasobów, bo ona jest ustawowo nałożona na nas i musimy ją przyjąć w formie osobnej uchwały. Podobnie jest na przykład program ochrony środowiska. Dla niego jest co 2 lata przyjęcie sprawozdania, tak? Więc też będziecie Państwo dostawali. Nie ma tutaj tych służb straży inspekcji, ponieważ one też co roku składają w osobnych zupełnie dokumentach. No starałam się Państwu ulżyć, że się tak wyrażę, w czytaniu 2 razy tego samego, aczkolwiek wiem, że w tym raporcie te dane się powielają, dlatego że jeżeli mamy chociażby program polityki rozwoju powiatu, tak, który jest omawiany jako program, bo musi, bo takie jest założenie samego raportu, on zawiera elementy ze wszystkich naszych jednostek, gdzie te jednostki też o tym piszą, tak? Na przykład z Urzędu Pracy, z PCPR-u właśnie i tak dalej, więc takich rzeczy już nie byłam w stanie wyeliminować, żebyście Państwo zupełnie nie mieli w 2 miejscach tak naprawdę informacji w tym samym temacie.
Czy mamy pytania? Jesteśmy na etapie raportu o stanie.
rzeczywiście materiał wymagający czasu, żeby go przyswoić. Ja mam tylko pytanie takie od strona 27 i strona 28, czy dobrze myślę. Zakładam, że wymiana punktów świetlnych to są zmiana na nowe elementy. Modernizacja to jest naprawa istniejących, ale czy w kolumnie 12 i 13 to tak się akurat równo ułożyło, że te kwoty są identyczne, czy tam po prostu zadziałało kopiuj wklej? Ale wymiana to wymiana, a modernizacja to modernizacja. Dobrze, tak. Bo tutaj jedna firma jest z jednej strony inspektorem nadzoru w modernizacji, a ta sama jest z kolei wykonawcą wymiany i tak nie wiem, czy po prostu tutaj nie ma. Strona 27, pozycja pierwsza, 12, 13. To zakładam, że zadania są dwa różne, tak? Bo kwoty są inne. Ale najważniejsze, że obie są zrealizowane i wszystko świeci.
Ja powiedziałem, że ktoś jest dwa razy zrealizowany. Ale ja pytam.
I ta sama kwota? Nie, po prostu. Dobra.
Aha, zabrałam głos.
Słusznie, bo jest
błąd. Proszę sobie włączyć, bo ja zabrałam.
Ale chciałem, pani sekretarz, wyrazić swoje uznanie, bo materiał syntetyczny, tabelaryczny, ze spisem treści i naprawdę fajnie się go analizuje. Także szapoba, dziękuję.
Proszę, czy w dalszym ciągu mamy jeszcze pytania? Bo ja tutaj mam tylko, no z budżetem mi się nie zgadza, wysokość subwencji oświatowej, ale to może z czegoś to wynika. Na stronie 8. Proszę. Tak, słucham. W budżecie ja mam inną, mamy, a tutaj jest inna wysokość subwencji.
Jaka jest podana w budżecie?
26 112 880.
Tam prawdopodobnie są dodane środki, które cała subwencja dodane na wyposażenie.
68 tysięcy.
Różnica? Tak, to już powiem, z czego to wynika. To jest na wyposażenie gabinetów przy nowo otwieranych kierunkach.
Rezerwy.
Czyli ja pod
4%, tak?
Tak, ja podawałam tą kwotę, którą ja mam tutaj przy rozliczeniu, przy wydatkach bieżących szkół, natomiast to nie było dodane.
Dziękuję bardzo. Nie mamy pytań, także bardzo ładnie przygotowane. Dziękujemy Państwu, Państwu dyrektorom, pracownikom, podejrzewam też. Nie zapłaciliśmy dlatego, no trzeba by te 20 tysięcy, tak jak tu w sąsiednich gminach i no, gminach, tak? Średnio wychodzi. Zaraz tutaj wniosek złożymy. No ponoć tak piszą, 20 tysięcy, tak?
Ale to tylko nie.
Jedna. Materiały pracownicy też przygotowali dyrektorzy, tak? Aha, druga połowa. Także bardzo, bardzo szczegółowo, bardzo ładnie przygotowane, merytorycznie. I skoro nie mamy tutaj pytań, może się jeszcze coś zrodzi. Będzie debata na sesji obowiązkowa. Także wrócimy do tematu na sesji. Także dziękujemy Państwu, bo nie wiem, jeżeli osoby już tutaj nie będą potrzebne przy innych uchwałach, to chyba mogą już iść. Tak, panowie, pan starosto? Tak. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz będą.
A my przechodzimy do czwartego punktu. Sprawozdanie finansowe. Aha, projekt uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu goleniowskiego wotum zaufania. I chyba opiniujemy, tak, zaopiniujemy ten projekt uchwały, który Państwo macie. Czyli po debacie, którą odbędziemy na sesji. A tutaj na podstawie tych materiałów, które otrzymaliśmy, które czytaliśmy, w paragrafie pierwszym udziela się zarządowi powiatu goleniowskiego wotum zaufania. Proszę bardzo o podniesienie ręki, kto jest za udzieleniem tego zaufania, wotum zaufania.
Opiniujemy projekt.
Ja wziąłem sobie tą uchwałę i tak właściwie nie wiedziałem, czego ta uchwała dotyczy, pani starosto. Udziela zarządowi wotum zaufania za co, za jaki okres? Nic nie ma. Proszę?
W związku z raportem.
Ale tego to nie wynika z uchwały. Ja tak sobie nawet napisałem, czego to wotum zaufania dotyczy. Jest napisane, udziela się zarządowi powiatu goleniowskiego wotum zaufania. Przeczytałem i... Nie, absolutorium mamy następną uchwałę, tylko czytając tak wprost, to znaczy ja nie mam nic przeciwko temu, tylko czytając wprost tą uchwałę, to nie bardzo wiedziałem, czego ona dotyczy. No.
Więc...
Dobrze, uzasadnienie jest jakby to informacją dodatkową. Ja uważałem, że albo dopisać w roku, czy za rok, czy... Nie wiem, no bo to znaczy, że miałem taką wątpliwość i w związku z tym sobie napisałem tak, że... Ale to co? Dobrze, ja to rozumiem, tylko mi chodzi o to, czy albo powinniśmy przegłosować w takim razie raport, że przyjmujemy ten raport, czyli akceptujemy przedłożony raport i za to udzielamy wotum zaufania. Taką mam wątpliwość tylko, bo my tak przyjęliśmy raport do wiadomości i teraz mamy głosować tą uchwałę.
Ale tak sprawozdanie.
No dobrze, głosujemy sprawozdanie. Głosujemy sprawozdanie. No. Tak, ale wtedy piszemy, przyjmujemy sprawozdanie za 2018 rok. No nie wiem, no to tym bardziej powinniśmy przyjąć raport i konsekwencją przyjęcia raportu jest ta uchwała, na przykład. Prawda? No, no. No nie wiem, ja tylko podałem swoją wątpliwość, a Państwo nie, to po prostu, no, bo ja, to znaczy, ja nie mam nic przeciwko temu, tylko nie bardzo rozumiałem, z czym to się wiąże. Czyli jak się przyjmuje raport, to się udziela, ja to tak rozumiem, tak? Nieprzyjęty, no, to się nie udziela, no.
Pytanie się, czy
pani uchwała to myślę. Bo jak pani mówi, że to wynika z przepisu, no to jeżeli ja nie czytałem tego przepisu, bo dopiero wczoraj sobie pozwoliłem materiały odebrać. Nie wiem, co teraz. Widzicie, dopiero ze Szczecina przyjechałem. Nie mogłem wyjechać w ogóle.
W tej konkretnej sprawie musi być poprzedzona opinią komisji.
Dobrze, no wywołałem powiedzmy dyskusję.
Jeszcze raz to
właśnie dlatego, wiem. I tak nie umiałem tego połączyć, panie starosto. I tylko dlatego.
Ja mam pytanie w sprawie, czy wspomniałem.
Nie, bo jak jesteśmy w tym punkcie, nowością jest to, że ktoś chciałby z mieszkańców zabrać głos i tam takie pisemne zgłoszenie. Pytanie, czy to wpłynęło?
To do ostatniego dnia przed sesją, tak? Do jutra jeszcze. Czy powiecie 150?
150. No, że przeczytałem, ale to mam nawet obowiązek, ale każdy jeden obywatel spojrzy na taką książkę. To jest spółka z rozkutki, no to jest
dobrze, wrócimy, przerwiemy najwyżej następny punkt. Kolejny, aha, no to nie, na razie nie przegłosowujemy, tak? Nie wydajemy opinii. Kolejny punkt, sprawozdanie finansów. Przyjąć.
Ale nie uzupełniamy, jeżeli będzie jakaś potrzeba uzupełnienia, to...
No to wracamy, tak? Wszyscy są? Aha, nie ma. W takim razie proszę o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem tego raportu? No i jednocześnie o udzielenie wotum zaufania dla zarządu powiatu goliniewskiego. Komisja Budżetu i Infrastruktury, proszę o podniesienie ręki. 2, 4. Pan chyba nie jest, tak? Jest w budżecie? 6. I komisja rewizyjna?
4.
No 4.
Wszyscy za?
Tak. Przechodzimy do 4. punktu. Sprawozdanie finansowe powiatu goleniowskiego za 2018 rok z wykonania budżetu oraz informacja o stanie mienia. No to chyba przekażujemy głos panu skarbnikowi od razu.
Podobnie jak o raporcie, możemy mówić o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Dostaliście państwo tą książeczkę. Ja chętnie odpowiem na wszystkie pytania, jeżeli takowe by były. Niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli zechcecie państwo przejść na stronę 34, tam mamy podsumowanie wykonania budżetu. Jedna rzecz, która mnie bardzo martwiła, że w ubiegłym roku doszło do sytuacji, w której mieliśmy ujemną nadwyżkę operacyjną, to znaczy wydatki bieżące, plan wydatków bieżących przekraczał dochodów bieżących. To jest element, który w następnej uchwale dotyczącej kierunkowych założeń my sobie wpisujemy, że te minimum 3 miliony tej nadwyżki musimy utrzymywać w celu utrzymania zdolności kredytowej powiatu na dotychczasowym poziomie. Ten przejściowy element wynikał z konieczności uzupełnienia planu wydatków, który na szczęście nie został zrealizowany. No i druga rzecz, która nam pomogła, to niespodziewane dochody z udziału w podatku od osób fizycznych. Tam prawie 1,5 miliona dostaliśmy więcej. To są te rzeczy, które spowodowały, że ten rok został zamknięty nadwyżką, a nie deficytem, tak jak planowaliśmy pierwotnie. Jeżeli chodzi o wykonanie budżetu, to stwierdzam, że ono jest prawidłowe. Mieliśmy dochody przekraczające plan, czy zrealizowaliśmy je w wyższym stopniu niż plan, i to głównie właśnie dzięki tym udziałom w podatku PIT. I drugi element, że wydatki zostały zrealizowane poniżej zaplanowanych, czyli tak naprawdę wszystkie elementy związane z kształtowaniem budżetu są prawidłowe i moim zdaniem odzwierciedlają ten poziom kosztów czy utrzymania powiatu, jaki jest potrzebny. Jeżeli chodzi o nasze zobowiązania, to one oczywiście wzrosły o 2 miliony. Niecałe 1,3 miliona, dokładnie rzecz biorąc, bo 700 tysięcy kredytów jeszcze spłaciliśmy oprócz wykupu obligacji. Weszliśmy w okres, w którym obligacje zrolowane w roku 2012 w tej chwili zaczynamy spłacać i niestety musimy to brać pod uwagę w rozchodach na rok następny, stąd niewielkie zmiany w następnej uchwale. Jeżeli byłyby pytania do części tabelarycznej lub opisowej, to chętnie odpowiem. Oczywiście, jeżeli chodzi o opinię, którą wyprzedzę, ten punkt jest pozytywna, bez uwag, także spełnia sprawozdanie wszelkie wymogi formalno-prawne. Co do zawartych treści już pozostawiam radnym do oceny. Gdyby były jeszcze jakieś pytania. Oczywiście mam przygotowaną też prezentację, ale zgodnie z przyjętą zasadą tych prezentacji nie prezentujemy na tej komisji.
To szkoda pracy, jak się nie prezentuje.
Ja też nie chciałam.
Aha. Na sesji? Poprosimy o prezentację.
Lepszy materiał, bo materiał zbindowany. Mój się trochę już wersu, tak jak zbyt obszerny, także mamy czytać takie specjalizowe materiały, to
niestety, żeby spełnić wymogi, nie musimy mieć jakieś opracowanie. Właśnie mówiłem do pana starosty, że chyba zlecę pracowanie na to, co
Materiałskie, te zwykłe wstrzymacze po jednej pytaniu gdzieś się, tak powiem,
rozumiem, że wniosek.
No dobrze, to może jeszcze wrócimy.
Jest przez pan.
Przerwiemy na chwilkę ten temat, a wrócimy do poprzedniego. Jest pan mecenas, prosimy tutaj o wyjaśnienie. Tak, wiemy, o co chodzi, czy musimy powiedzieć jeszcze.
Czyli chodzi o rozstrzygnięcie, czy po prezentacji raportu o stanie powiatu jest podejmowana uchwała w sprawie jego przyjęcia, tak? No właśnie, dlatego wolałbym, żebyśmy sobie wyjaśnili, co mam wyjaśnić, bo pani sekretarz mi wyjaśniła.
I na tym
problemem.
I co jest
problemem?
Z treści uchwały nie wynika, w jakiej sprawie udzielamy wotum zaufania zarządowi, ani za jaki okres, ani w sprawie czego, bo pisze, udziela się zarządowi wotum zaufania, koniec, kropka. I dla mnie coś, to jest za płytkie, o tak bym powiedział, a już dla zwykłego czytelnika, jak ktoś będzie oglądał, to już w ogóle nie będzie wiedział. Wystarczająco, co prawda jest to zdanie, że w oparciu o powiat, ale ja uważam, że albo powinniśmy najpierw przyjąć ten raport dla przykładu i przyjęcie raportu byłoby konsekwencją udzielenia, podjęcia tej uchwały. No nie wiem, bo robimy to po raz pierwszy, prawda? I taką wrzuciłem wątpliwość. Tak. Udziela się zarządowi. Tak, ale z tego, z tej uchwały to nie wynika.
Nie chodzi o formę pierwszego.
Nie
Bo może nawiązując do tej uchwały w sprawie absolutorium, też mamy tam w ustawie o finansach napisane tak, że musimy sprawdzić to, zapoznać się z tym i mamy po zapoznaniu się z poszczególnymi punktami wymienionymi w ustawie, udziela się i za okres, tak? Czyli tutaj też ewentualnie można, że po zapoznaniu się z raportem gminy udziela się wotum zaufania za okres 2019-18.
Bo z analogii, jeżeli raport jest za rok 2018, tak, bo to wynika i z treści raportu i ten, no to chyba siłą rzeczy ta uchwała i to wotum też dotyczy tego roku. I to chyba nie da się ukryć. I pytanie, Kazimierzu, czy te daty po prostu brakuje ci tego, że to jest za 2018 rok w samej uchwale? Okej, więc chyba tutaj tak, tylko chyba tutaj po prostu, jeżeli raport był za 2018, no to siłą rzeczy ta uchwała też dotyczy tego czasu okresu bez wpisywania go w uchwałę, ja tak to rozumiem. To pewnie można, ale no.
Państwo, ja przeczytam przepis, tak? No jakby nie ukrywam, że przygotowując projekt uchwały ja się ograniczyłam do zapisu ustawowego, no bo tak jak Państwu wcześniej wspomniałam, strasznie lakoniczne te przepisy dotyczące raportu są co do zasady w ogóle, tak? I co do tego, jak ma wyglądać, co ma zawierać i tak samo jak ma wyglądać no jakby procedura przyjęcia go, tak? W artykule 30a ustęp 9 jest napisane w ten sposób. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu, Rada Powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Kropka. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością i tak dalej. Jest jedno zdanie. Nie ma przyjmowania. To jest inna forma. Ta uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania jest inną formą zatwierdzenia. Ja domniemywam, że chodzi o to, że gdybyście Państwo nie przyjęli raportu, to nie udzielilibyście Państwo wotum zaufania. Tak? Na takiej zasadzie. Przyjmujecie raport, więc udzielacie wotum zaufania. O tak bym to... Tak mogę tutaj zinterpretować to, co ustawodawca w jednym zdaniu zawarł, tak? Dosłownie.
A możemy dopisać do roku 2018, bo to nikomu nie szkodzi, tak?
Przy absolutorium też mamy, że udziela bądź nie udziela absolutorium, ale też nie pisze za jaki okres, a co roku się udziela tego absolutorium, tak? Czyli to też co roku. Tak, ale jest tu w treści uchwały o udzieleniu absolutorium, że za okres, tak, się udziela. Chociaż udziela się absolutorium z tytułu wykonania budżetu, tak, jest z rokiem, tak?
Tak, to nie dotyczy wykonania.
A raport też jest za rok konkretny, bo tu nie kumulujemy tam jakiś lat, możemy podać dane, ale raport jest za stan gminy za rok budżetowy, tak?
Stan jest absolutowy. Nie jest rozliczenie za ten okres, tylko udzielenie wotum zaufania, czyli rada ufa za mnie.
Tak, ale też za ten okres.
Albo się udziela, albo się nie ma, a mamy uchwałę.
A przy absolutorium to samo jest, albo się udziela, albo się nie udziela, a mamy zapisane, a tu nie mamy. To...
Jeżeli jest to możliwe, to ja to...
Dobrze, w takim razie...
Przyjęcie raportu.
Tak, żeby to było 18. Wotum zaufania. Dobrze. To poprosimy. Inaczej to zrobię, tak? Może ja bym zaproponowała taki zapis, że po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie powiatu za rok 2018 udziela się zarządowi, tak?
Nie mamy żadnych wątpliwości. Ja mówiłem, wystarczy uzgodnić treść.
Okej.
Ja wszedłem teraz akurat na sejmik województwa zachodniopomorskiego, bo oni są też już po zwyczajnym i tam jest identycznie jak u nas. Udziela się zarządowi województwa zachodniopomorskiego wotum zaufania. Koniec.
Napiszemy. Ale nie ma, chodzi o ten okres, tak? Że nie mamy za jaki okres. Rozpracuj. Aha, ale co ja znam? Nie ta. Tak, to już przegłosowaliśmy. Tak, i będzie czarno na białym. No dobrze. Czyli w takiej treści uchwała zostanie przygotowana na czwartek. No i proszę, wracamy do budżetu, wykonania budżetu, sprawozdania finansowe, informacje o stanie mienia, wszystko mamy tam załączone, tak wiemy, jak tam mienie nam się zmieniło na początek, na koniec roku, jakie były przychody, rozchody.
Jeszcze dwa słowa, no to proszę dalej.
Jeśli chodzi o sprawozdania finansowe, to zostanie Państwu na sesji przedstawiona korekta tych sprawozdań. W związku z ujednoliceniem doszło do zmian w grupach rodzajowych środków trwałych niestety i to musimy przedłożyć, jak również informacje o stanie mienia. Te zmiany nie wpływają jakby na wynik finansowy powiatu, ale niemniej jednak chcieliśmy to w tym roku już wyprostować, żeby w przyszłym roku te błędy w jednostkach nam się nie ciągnęły, bo jak Państwo wiecie, musimy używać w tej chwili od tego roku sprawozdań tegorocznych ujednoliconych z zapisów księgowych, w związku z tym, że te rzeczy były inaczej w jednostkach traktowane, no, doszło do pewnych pomyłek. Te pomyłki oczywiście omówię szczegółowo na sesji i w czwartek na posiedzeniu zarządu zostanie przyjęta nowa uchwała zmieniająca uchwałę o przyjęciu sprawozdań finansowych w związku z tym. Także o tym informuję, żeby nie było wątpliwości, a mniej więcej te zmiany już mam, ale jeszcze chciałbym je sprawdzić i zweryfikować, bo no tak jak mówię, materiały, które do nas dotarły, jeszcze niejednoznacznie wskazują na grupy rodzajowe, a to musimy wyjaśnić, szczególnie jeżeli chodzi o jednostki małe, tam gdzie ta księgowość jest no, na takim, a nie innym poziomie. Także chodzi tylko o zmiany między grupami, tak, wynik budżetu, bilansu się nie zmienił, rachunek wyników się nie zmienił. Informacja dodatkowa zawiera tylko informacje uszczegóławiające i dostosowujące do tych elementów, które wynikały chociażby ze zmiany pozycji bilansowych, bo tak stwierdziliśmy. Oczywiście, jeżeli ktoś chce się zapoznać, to mogę udostępnić swoje. One jeszcze nie są ostateczne, bo tak jak mówię, muszę je zweryfikować z danymi rzeczywistymi zapisów księgowych w jednostkach. Ale tak jak mówię, nie wpływa to na samo sprawozdanie. Ono jest odzwierciedla wszystko to, co w powiecie się zadziało. Te zmiany oczywiście również z elementami, które były opiniowane przez RIO.
Dziękuję, bo to wynika też z tych, bo tam my na komisji rewizyjnej, tak, te rozbieżności między informacjami a bilansem, tak?
Tak.
O ten majątek, tak, bo jeszcze ja tam zostawiałam, tak, tą tabelkę do WPF-ki, to też były tam małe rozbieżności między, tak, inwestycjami. Okej. No nie wiem, Państwo z Komisji Budżetu i Infrastruktury, którzy nie są członkami Komisji Rewizyjnej, bo mówię, myśmy na Komisji Rewizyjnej omówili to szczegółowo, też wysłaliśmy wniosek, zaopiniowaliśmy też o pozytywne przyjęcie, o udzielenie absolutorium zarządowi. Z danych, które mieliśmy z informacji, tutaj siedzieliśmy troszeczkę, parę godzin, sprawozdania, no przynajmniej ja wcześniej zażyczyłam sobie, także wszystko ze sprawozdaniami było sprawdzone dokładnie, wszystko się zgadza. Właśnie te drobne jakieś tam niejasności z panem skarbnikiem wyjaśniliśmy sobie wcześniej przed komisją. Pozostałe kwoty tutaj są zgodne i we wszystkich sprawozdaniach, tak, finansowych, wykonaniu budżetów, informacji o stanie mienia. Także nie wiem, czy jeszcze ktoś z Państwa chce tutaj do pana.
To znaczy ja chcę, tylko czytam tą opinię RIO i w tej opinii w tym punkcie 12 jest ten zapis, że komisja skład orzekający zaleca bezwzględnie i tak dalej w uchwale budżetowej oraz w sprawozdaniach z wykonania budżetu wyodrębniać dochody ze wskazanych tytułów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Jako zalecenie rozumiem i myślę, że to już będzie, bo oni się powołują tu pismo na izby z 2016 roku, czyli jakiś czas już tak jakby to zalecenie co prawda nie jest przepisem, ale no, zasada jest taka, że zalecenia przeważnie realizujemy. Stąd moje pytania.
Dziękujemy bardzo. Także następne wykonanie już będzie w tych dwóch punktach, tak? Bo dochody mamy w pełnej szczegółowości, ale wydatki mamy tylko do rozdziału. może zażyczymy sobie do paragrafu. Wszystkie, cały budżet. Nie, tutaj tylko te znaczone pieniądze, tak. No, trzeba zmienić najpierw uchwałę w sprawie opracowania materiału. Tak, tak. Czyli co po kolei? Gdzie tu mam? Opiniujemy po kolei każde sprawozdanie? Nie. Czyli teraz po przedstawieniu tych informacji przechodzimy do punktu 5. Odczytujemy, bo nie wiem jaka tu jest praktyka stosowana, czy to na sesji będą te opinie odczytywane, czy tutaj, czy w ogóle nie są odczytywane, omawiane. Czyli tu pan skarbnik już przedstawił, ale myślę, że jeszcze chcę dodać, tak, do opinii regionalnej w sprawie wykonania budżetu. Proszę.
Jeżeli chodzi o opinię, jest pozytywna, tak jak mówię, to są szczegóły, które opisuje zawsze RIO, jeżeli chodzi o wytyczne. Nie znalazłem tutaj jakby zastrzeżeń co do treści. Oczywiście zgadzam się z panem Kazimierzem tutaj pod tym względem, że zalecenia powinny być uwzględniane, ale również samo RIO zalecenia pisze, a później je zmienia. Generalnie rzecz biorąc, myśmy już raz spróbowali tak bez zmiany uchwały dostosować się. I później dostaliśmy przy kompleksowej po głowie, bo uchwała jest ważniejsza niż zalecenia RIO. Stąd no, pomyślę, czy tą uchwałę zmienić, bo prawdopodobnie i tak będziemy musieli ją zmieniać ze względów innych, chociażby tych, że ta niepewność co do kształtowania budżetu powiatu jest coraz większa. No i w związku z tym, że przynajmniej przymierzam się do zmiany sposobu planowania na elektroniczny, to znaczy nie już papierowy, a elektroniczny, jeżeli uda się uruchomić tą drugą część programu, to też ta uchwała będzie troszeczkę zmieniona, bo pod tym kątem będzie musiała widnieć. Nie jestem zwolennikiem, jeżeli chodzi o rozpisywanie wydatków co do paragrafów. Rzeczywiście tych paragrafów wydatkowych mamy bardzo dużo i jest to zbyt duża szczegółowość, która utrudnia tylko analizę moim zdaniem. No, w pewnych elementach ułatwia, bo można znaleźć pewne wydatki, które są gdzieś tam skumulowane w tych grupach rodzajowych, ale myślę, że nie wpłynęłoby to na obraz całości, a ta książeczka by nam się rozrosła jeszcze raz tyle. Generalnie rzecz biorąc. Także jeżeli chodzi o opinię, no tak jak mówię, tutaj w pełni podzielam i myślę, że zarząd w swoim stanowisku też podzieli tą opinię regionalnej, że prawidłowo wykonaliśmy budżet za rok 2018.
Dziękuję bardzo. Kolejny punkt jest to wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tak jak już tu właśnie wcześniej powiedziałam, wniosek nasz jest pozytywny. Pozytywnie oceniamy wykonanie budżetu i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej również pozytywnie opiniuje nasz wniosek. Zgodnie z przepisami został sporządzony, wszystkie elementy zostały ujęte. Także tutaj mamy komplet dokumentów do tego wykonania. I przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Tutaj te elementy zostały przedstawione i tutaj zaopiniujemy teraz, tak? Proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym przyjęciem tej uchwały, tego projektu?
6
osób. I członków Komisji Rewizyjnej? 4 osoby. Kolejny punkt 8. Projekt uchwały w sprawie absolutorium udzielenia, w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za 2018 rok. I tutaj po zapoznaniu się ze wszystkimi załączonymi wcześniej omówionymi materiałami, sprawozdaniami, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej do tych opinii, do tych wniosków, Udziela się zarządowi powiatu gorliwskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. I proszę, kto jest za udzieleniem zarządowi powiatu gorliwskiego absolutorium? Komisja budżetu, tak. Raz, dwa. Cztery za. Kto się wstrzymał? Dwa się wstrzymały, przeciw nie ma, tak? Członkowie komisji rewizyjnej, kto jest za przyjęciem, za udzieleniem absolutorium zarządowi? Raz, dwa. Trzy osoby, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden. Komisja rewizyjna już głosowała. Tak. Tak, jeden. Tak, mogły dojść nowe informacje i mogła się zmienić. I mamy punkt 9. Zapraszamy panią prezes tutaj bliżej do mikrofonu. Informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie na temat aktualnej sytuacji szpitala. Jak państwo chcecie? Czy pani prezes przedstawi? Myślę, że za ten ostatni miesiąc tak pokrótce przedstawi, później będziemy pytania zadawać. Czy od razu już jakieś pytania od razu? To poproszę pan starosta.
Pani przewodnicząca, tutaj to chciałbym taki wstęp zrobić, ale to bardziej, jeżeli chodzi o pewne rzeczy formalne, które raczej dotyczą właściciela szpitala. Tak jak mówiłem na ostatnim naszym spotkaniu, w związku z przedłużającym się procesem zapisów w KRS-ie, musieliśmy powołać Radę Nadzorczą, powołaliśmy ją na jeden tydzień. Co prawda ta Rada Nadzorcza wyłoniła właśnie panią prezes na ten... okres przejściowy, natomiast problem polega na tym, że wiadomo, że jak się powołuje prezesa, to po prostu jest prezesem. Nie ma czegoś takiego w kodeksie spółek handlowych, że powołuje się kogoś na jakiś okres. Zespół, który również powołaliśmy, opracował założenia do programu naprawczego. Tutaj wiadomo, szukamy zmniejszenia kosztów, możliwości zwiększenia przychodów. Powołanie również prezesa było pewnym warunkiem przedstawionym przez biegłych rewidentów. Oni sporządzili już raport. Ten program naprawczy oczywiście, czy te założenia programu naprawczego, to jest taki materiał, który jest dla nas ważnym elementem, w jakim kierunku powinniśmy dzisiaj na pewno na najbliższy okres czasu w jakim kierunku powinniśmy iść. Natomiast to, co zawsze mówimy, no program naprawczy ten właściwy musi przedstawić nowy prezes, a to musi być jego autorski jakby produkt, którego my będziemy starali się już jako na walnych zgromadzeniach pilnować kontrolować działalność tutaj oczywiście spółki. Pewnie pani prezes zaraz powie o tym, że kontrakty, to co też rozmawialiśmy ostatnio, no przez ten okres czerwca powinny już być wynegocjowane, podpisane i tutaj myślę, że pani prezes też dopowie, bo to do ostatniej chwili jeszcze trwało. Czekamy oczywiście w związku z tym naszym działaniem jako zespołu i przyglądnięciem się tych kosztów, jakie funkcjonują, czekamy oczywiście też na już ostateczne rozliczenie maja, ponieważ też pokaże nam to, czy te działania w jakimś kierunku odpowiednim idą. Jeżeli chodzi o KRS,
my również jako właściciel wystąpiliśmy tutaj z ponagleniem o te zmiany. W międzyczasie musieliśmy jak gdyby doprecyzować, jakie kwoty są przeznaczone, natomiast też jak gdyby chyba najważniejsze jest to, z których wierzytelności konkretnie są objęte udziały. Nie ma to jakoś w przepisach tego wprost nie ma, natomiast no, oczywiście my z KRS-em nie będziemy się tutaj kłócić i występować z jakimś jakąś polemiką. Uznaliśmy to, że tak ma być i koniec, i ten akt notarialny został również przez nas nowy podpisany i złożony oczywiście do KRS-u. I tak jak powiedziałem, opinia też biegłego rewidenta jest sporządzona, to jest świeża sprawa, to nam pozwoli przeprowadzić zwyczajne walne zgromadzenie, ocenę dotychczasowej działalności za 2018 rok prezesów, to było chyba ich trzech także, i Rady Nadzorczej. Także tych takich rzeczy, które są formalne, które były do przeprowadzenia, to pokrótce omówiłem i poproszę panią prezes w takim razie o omówienie bieżącej sytuacji. Dziękuję.
Jeżeli chodzi o bieżącą sytuację szpitala, to tak naprawdę dzisiaj kończymy wszelkie podpisywanie wszystkich umów kontraktowych z personelem medycznym. Bieżące działanie, to jak napisaliśmy tutaj w tym sprawozdaniu, to jest codzienne pilnowanie kosztów wykonania, rozmowy z lekarzami, szukanie jakichś dodatkowych rozwiązań, oglądanie każdego wydatku. To jest tak naprawdę dzisiaj bieżąca praca w szpitalu. Jeżeli chodzi o samo to kontraktowanie, o którym pan starosta wspomniał. Pewno by się ono już zakończyło, ale tak dzisiaj to trochę wygląda tak, że nikt już nie chce podpisać kontraktu, nawet jeżeli złożył ofertę i podpisał tam, że zgadza się z umową, a często nie podpisał, ale nikt tego wcześniej nie przejrzał, to trzeba, negocjuje się każde zdanie. Dzisiaj nikt nie chce już się zgodzić na nie wiadomo, co w kontrakcie zapisane. Tak, zaufanie wszyscy mają ograniczone i dotyczy to czasami pojedynczych zdań te negocjacje, ale można uznać, że tak jak napisałam tam, że 95% personelu pozostało na dotychczasowych na dotychczasowym poziomie wynagrodzenia. Jest taka grupa, która nie zgodziła się i nie przyjęliśmy i nie podpisała z nami umowy. Nie dotyczy to lekarzy. Dotyczy to lekarzy nocnej i świątecznej opieki, ponieważ oni jeżdżą po całym województwie, dostali korzystniejsze stawki i z rozmów moich z nimi, z indywidualnych, po prostu wiem, że tak było. Zawsze akurat to jest taki rodzaj opieki, że zawsze oni, jak my będziemy potrzebowani, oni będą mogli, to do nas przyjadą. Zawrzemy tą umowę i nie ma problemu. W innym zakresie to dotyczy to głównie ratowników. Została tylko jedna ratowniczka tak naprawdę. Wszyscy panowie odeszli. Dostali korzystniejsze kontrakty w pogotowiu. I jeszcze dodatkowo umowę o pracę. Wiele osób próbowało negocjować również umowę o pracę, tak? Czyli próbowało warunkować swoje zatrudnienie tym, że będzie to umowa o pracę. Jest to trudny czas dla szpitali, nie tylko dla naszego, ale ja wiem tylko, co się tak naprawdę dzieje w naszym. I to jest tak, że próbujemy szukać rozwiązań, tak jak mówię, ograniczać koszty maksymalnie, ale pacjentów trzeba leczyć. Żeby dostać swoje pieniądze, trzeba wykonywać plan działania, czyli założone punkty. I na ten moment w codziennej pracy to jest ciągła, to nie chcę usłyszeć słowa walka, bo to źle brzmi, bo to myśmy byli na wojnie, ale to taka jest codzienność, tak wygląda codzienność w szpitalu. Przy opracowaniu tego jakiegoś założeń do działań, to tak naprawdę ci, którzy pracują w szpitalu, był cały zespół, tuż też wspólny, rozmawialiśmy o różnych obszarach, w których każdy na coś zwraca uwagę, każdy o czymś wie, więc wybraliśmy te wszystkie elementy. Można podzielić to na takie, które możemy sami czasami zrobić takie, które bez żadnej inwestycji nie zafunkcjonują. I dzisiaj problemem jest generowanie dodatkowych przychodów, tak naprawdę miejsca, w którym można generować dodatkowe przychody, najlepiej na tym samym potencjale, który się już ma, tak? No ale jest to bardzo naprawdę trudne. Jeżeli Państwo mają jakieś bardziej szczegółowe pytania, ja będę potrafiła odpowiedzieć, to po prostu odpowiem.
Dziękuję bardzo. Widzę, że tutaj ta informacja już jest tak przedstawiona, jak były tutaj nasze sugestie, poszczególnymi oddziałami, na których widzimy tutaj, tak, gdzie są zyski, gdzie są straty, że bardzo taki widoczny jest ten to sprawozdanie, ta informacja. Proszę, może ma...
Co szybko? Nacisnąłem.
Urwałeś.
To przepraszam, ale to musimy się przyzwyczaić do tej aparatury. Ja ponieważ tak, nie będę chciał zabierać na ten temat, co będę mówił głosu na sesji, bo uważam, że na komisjach łatwiej się nam rozmawia i ja oczywiście będę tak chciał bardziej krytycznie spojrzeć na ten materiał, ale nie, żeby tu pani coś ten, tylko żebyśmy po prostu też wiedzieli, czytając ten materiał, jak go można odebrać i co trzeba było zrobić, żeby tak, bo z materiału wynika jednoznacznie, panie starosto, że 300 tysięcy strata jest miesięczna, czyli 3 miliony 600 tysięcy należy corocznie, przyjmując te same warunki, że się nie pogorszą, bo my nic nie wiemy, czy nam się pogorszą, czy nie pogorszą, a jesteśmy od jakiegoś czasu już prawda, zaskakiwani różnymi decyzjami i to ja dlatego pod tym kątem, a w ogóle to chciałem pogratulować, bo jak się dowiedziałem, że została pani prezesem, to no, nie miałem odwagi zadzwonić, ale myślę tu na naszym spotkaniu chciałem to pogratulować. Co, tak, ja byłem między innymi tym inicjatorem, żeby ten materiał mniej więcej nam tak przedstawić, żebyśmy cokolwiek z tego materiału wiedzieli. Jakie jest odczucie, czytając ten materiał? Że szpital jest bardzo dobry. Wszystkie oddziały są na plusie. Ja nie widziałem takiego szpitala w województwie zachodniopomorskim. To jest jedyny szpital, który ma wszystkie oddziały, czyli tak, zlikwidować działalności te około szpitalne i szpital ma 1 200 000 minus 500 tam bloku, no to czyli za 4 miesiące ma 600 tysięcy zysku. I no to oczywiście byłoby to za ładne, gdyby to było prawdziwe, ale na pierwszy rzut oka taką można wysnuć z tego materiału takie wnioski. Nie będę się odnosił do tych tabelek dotyczących wykorzystania i tak dalej, bo ja nie lubię bardzo statystykę. Natomiast uderzyło mnie to, że wskaźnik wykorzystania łóżek u Państwa średnio jest 121%, więc absolutnie nie wierzę w to, a już w pediatrii, proszę Panią, gdzie ja to czytałem, 88%. Nie wierzę osobiście, wiemy jakie jest obciążenie łóżek w pediatrii, jak się ma 50%, to jest najlepszy sukces, jaki... Ja tylko mówię, że może była jakaś inna metodologia, prawda, obliczania tego, ale nawet napisano wskaźnik wykorzystania łóżek, no czyli to jest średnie obłożenie łóżek w stosunku do potencjału, jaki jest. Ja myślę, że poza interną to on jest... No, ale to tak tylko mówię, bo jakby ktoś czytał, powiedzmy zewnętrzny, to żeby... Ja się nie odnoszę do tych wskaźników, ale po prostu uważam, że one nie są tak realne. Na chirurgii 111%, jak wiemy, że tam jak 60% osiągniemy, to jest bardzo dobry wskaźnik. Zgadzam się z interną, tam jest zawsze więcej niż miejsc, bo najwięcej ludzi na dzisiaj mamy na internie, ale Mówię to poza tym, żeby tak po prostu na te cyfry spojrzeć, bo podejrzewam, że pani prezes tego nie wysyła. No, co do, proszę państwa, tych tabelek. Szukam tych oddziałów, bo cholera, nie wziąłem okularów, też tak spieszyłem, bo jechałem właśnie z funduszu i nie mogłem wyjechać ze Szczecina. Rozumiem, pani prezes, że przychody wykazane na oddziałach i w specjalistyce, suma tych przychodów daje ustalony ryczałt. Bo wiemy, że te przychody to jest nic innego jak ryczałt na dany rok. Więc to rozumiem, że jakbyśmy dodali sobie 1/4 przychodów z oddziałów i ze specjalistyki, to powinna nam wyjść kwota realnego ryczałtu, którego mamy tutaj niepodany, prawda? Nie wiemy, ile szpital ma ryczałtu i w związku z tym nie mamy do czego się odnieść, bo ryczałt to jest... Dzisiaj prezes ma swobodę, chciałem państwu powiedzieć, do tych cyfr. Sam sobie ustala, ile na danym oddziale może zrobić przychodu. I nie ma tak jak kiedyś, że dostawałeś na internet tyle, na chirurgię tyle. Tego. Dostaje ryczałt i ma swobodną decyzję co do tego, na którym oddziale ile ustalić. Ale tak jak patrzę, jak państwo żeście sobie ustalili, no to mówię, nie rozmawiamy o JOM-ie, bo wiemy jaka tam była sytuacja, ale gdyby nie ta minusowa sytuacja straszna na OJOM-ie, no to wynik szpitala by był tam w granicach 700 tysięcy na oddziałach, co jest dla mnie no niemożliwe. Prawda? Wiemy wszyscy, że straty z szpitalu to przynoszą właśnie leczenie szpitalne, tak ja bym powiedział. Na wszystkich innych komórkach zgadzam się, że się można zarobić. Na pewno oddziały szpitalne są niedofinansowane. My od wielu lat mówimy, że one przynoszą rzeczywistą stratę i w związku z tym, tak jak państwo piszecie, że to są tylko koszty bezpośrednie. Nienaliczone są, rozumiem, koszty pośrednie, które procentowym udziałem do przychodu powinny być obciążać poszczególne udziały i ta kwota tych kosztów, jak pamiętam, jest właściwie dwukrotnie wyższa jak kwota przychodów ustalona tu i tam mi wychodziło gdzieś 1 200 000, mówię tutaj na okrągło. Szpital ma straty za 4 miesiące. I to powinno z tej informacji przede wszystkim wynikać. Dlaczego tak dużo o tym mówię, proszę państwa? Bo jeżeli weźmiemy, że laboratorium przynosi nam 320 tysięcy strat, co jest w moim odczuciu rzeczą niemożliwą, bo laboratorium chyba w 80, no nie wiem ile u państwa procentach, wykonuje usługę dla szpitala. Więc ja rozumiem, że to są nierozpisane udziały badań na oddziały i ja to podkreślam, żebyście państwo wiedzieli, dlaczego te oddziały są rentowne, ale one naprawdę nie są rentowne, prawda? Bo niemożliwością jest, bo rozumiem, przychody to są z usług obcych, prawda, bo tak sobie policzyłem, to było tam około 70 tysięcy miesięcznie i to jest taka kwota, którą się faktycznie wszystkie szpitale mniej więcej co miesiąc zyskują. No natomiast koszty, rozumiem, że to są koszty wszystkie, nie wyjęte koszty dotyczące działalności szpitalnej. No blok operacyjny jest bezdyskusyjny, wiemy, że na niego nie ma kontraktu, jest obowiązek utrzymywania i on również partycypuje w kosztach tych oddziałów, dla których robi usługi, a u nas jest to przede wszystkim ginekologia i chirurgia, prawda? Także te koszty. No zwracam uwagę, że też nie wiem, tomograf komputerowy przyniósł za ten okres 100 tysięcy straty. i tak dalej, i tak dalej, czyli tych strat w tej działalności okołoszpitalnej mamy 1 200 000. No i to, co mnie też zaskoczyło, straty w działalności tej pomocniczej. I tak zacząłem patrzeć. Kuchnia, 0 przychodów. Nie sprzedajemy posiłków pracownikom. Przez 3 miesiące nie sprzedawaliśmy, bo tak, bo to rozumiem, że to są koszty posiłków, które powinny być rozpisane również na oddziały w takim razie, bo jak tu nie ma kosztów pracowników, bo tak sobie pomyślałem, że może ktoś, no jeżeli Państwo nie sprzedawaliście faktycznie posiłków, to to jest wyłącznie koszt, który poniosły poszczególne oddziały i procentowym tym, bo ona nie może przynosić straty. Ona przecież wiadomo, że obsługuje chorych i w związku z tym, bo jak się tak czyta, jak ktoś przeczyta 130 tysięcy straty na kuchni, prawda, tak samo warsztat i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego ja o tym mówię? Ja z tej, proszę Państwa, informacji co do przychodów nie wyczytałem, gdzie Państwo w tej informacji wykazali przychody, które uzyskujemy obok kontraktu, czyli podwyżki dla pielęgniarek. Przecież w Państwa przypadku jest to na pewno kwota przynajmniej tam gdzieś 2,5 miliona złotych rocznie, czyli gdzieś tam powyżej 200 tysięcy miesięcznie. I teraz nie wiedziałem, czy ona... No tak, ale dlatego się pytałem o ryczałt. Bo jak ja bym znał wysokość ryczałtu, to ja bym sobie szybko znalazł, że ta kwota jest powiększona o podwyżki dla pielęgniarek, prawda? Bo to tak, żeby umieć przeczytać te cyfry, które my tutaj widzimy, bo przychody, ja kojarzyłem, że to jest ryczałt. I tak sobie zacząłem potem liczyć, bo rozumiem, że w takim razie ryczałty, czyli podwyżki pielęgniarek, są wsadzone również w kosztach. Prawda? No, dobra metodologia, tylko ja do niej nie mogłem dojść sobie, czytając ten. I to, co mnie zastanowiło, jeżeli chodzi o kosztach, bo tak po prostu potraktujmy to jako polemikę, bo tak, część lekarzy przecież nie jest tajemnicą, pracuje w Nowogardzie i w Goleniowie, zwłaszcza tych, jak ja to mówię, te desantowcy. I teraz ja mam u siebie problem i teraz nie wiem, żeby pani może mi podpowiedziała, co jak zrobiliście w Goleniowie. Bo tak, oni są na procencie. Desantowcy, prawda? W Goleniowie na pewno też. Mówię tutaj o chirurgu ręki, o dawce dówcze, tak. No są na pewno na procencie, mają przykładowo tam 30%, myślę, o zarobku, jaki w granicach tych kwot, bo mnie właśnie cisną. Ale od 1 stycznia mamy podwyższone wartość procedury o 20%, które między innymi skierowane są na pokrycie strat. I teraz ja prowadzę z nimi negocjacje, że skoro 20% jest podwyższona wysokość procedury, to ja te 20% chcę z podstawy wyliczenia im podstawy naliczenia wynagrodzenia zdjąć. Bo te pieniądze dostaliśmy nie na polepszenie, powiedzmy, tylko na pokrycie niedoszacowanych procedur. I ja prowadzę z nimi rozmowę dwutorową. Albo zmniejszamy procent do poprzednich 27, bo tak mieliśmy w obydwu zresztą szpitalach. Potem jak Goleniów podniósł do 30, no niestety ja musiałem też, bo powiedział, że będzie więcej robić w Goleniowie. Więc tu jest taki dylemat, który też powinien być, wiecie Państwo, wspólnie załatwiany, bo w tym momencie działamy na niekorzyść jednostki. Mało. Od 1 lipca mamy zapowiedziane kolejne podwyżki, dlatego ja powiedziałem, że dyskusję będziemy prowadzić po 1 lipca, bo tak z kolei będą znowu podwyżka procedur. Znowu dostaniemy tak jakby, i tu się mówi, że ta podwyżka procedur ma być na sfinansowanie tych podwyżek, które mamy dać od 1 lipca. A tu chodzi o te 100 zł dla pielęgniarek i dla tego personelu niemedycznego, tak jakbym powiedzieć, 20% wynagrodzenia zasadniczego, które zresztą ma wzrosnąć o 4200, to obecnie jest 3900, więc jeżeli my tych pieniędzy nie, jakby ściągniemy z podstawy opodatkowania, to ci lekarze będą tak jakby niesłusznie moim zdaniem dostawać wyższe wynagrodzenie tylko dlatego, że państwo podwyższa wartość procedury ze skierowaniem na inne cele. I sygnalizuję, bo myślę, że powinniśmy tutaj iść razem w jednym kierunku, prawda? Żebyśmy nie tracili tych pieniędzy, które mają iść na faktyczne podwyżki dla tego personelu niemedycznego i dlatego tak mówię. No i kończąc, to chciałbym znać stanowisko właśnie zarządu walnego zebrania. My przeanalizowaliśmy jako komisja rewizyjna poprzednie walne zebranie i jak już podpiszemy protokół, to myślę, że się w tym temacie wypowiemy, ale myślę, że walne zebranie obecne będzie bardziej aktywne co do prawda, jakichś decyzji przy zatwierdzaniu sprawozdań. I chciałbym wiedzieć, czy na co szpital może liczyć. Jakie jest stanowisko zarządu co do bieżącego dofinansowania jednostki. No, na okrągło wychodzi 3600 rocznie. Więc musielibyśmy wiedzieć, czy osoba, która zarządza tym szpitalem, może liczyć na 2 miliony, na 3 miliony, 4 miliony, na coś, bo tu pani w swoim ostatnim zdaniu tak napisała, że liczymy na to, że bieżąco będzie stała kwota dofinansowania jednostki, która powinna gwarantować, ja bym powiedział, bieżącą działalność tej jednostki. I to ja tyle dziękuję.
Dziękuję. Pan starosta, tak? Proszę bardzo.
Ja o tym już mówiłem wcześniej, po to też stwierdziliśmy, że ten przepływ informacji pomiędzy szpitalem, radą nadzorczą, walnym zgromadzeniem jest zbyt długi i tak naprawdę nie o wszystkim mieliśmy, nie wszystkie informacje mieliśmy na bieżąco. W związku z tym my ostatnio dosyć często te walne zgromadzenia robimy. One co prawda bardziej są formalne, żeby te sprawy jak gdyby funkcjonowania spółki ogarnąć. Natomiast my wiemy doskonale, że dzisiaj to nawet jeżeli ta praca, która jest wykonywana, no bardzo ciężka w szpitalu, jeżeli chodzi o ograniczenie kosztów, no to leci jak tak naprawdę dzisiaj jak taki rozpędzony pociąg i tego się wyhamować z miesiąca na miesiąc nie da. My zakładamy, że ta strata przynajmniej tak nam się wydaje po tych cięciach, które zostały, czy też bardziej pilnowanie tych kosztów, ona być może będzie oscylowała około 3 milionów. Jeżeli tak się skończy rok, to uważam, że i tak dobrze to będzie wyglądało. Wiemy o tym doskonale, że szpital na pewno do końca roku nie jest w stanie wytrzymać z narastającymi wymagalnymi zobowiązaniami. W związku z tym musimy na pewno szpital wzmocnić. Ale problem polega na tym, że my tych środków dzisiaj tak naprawdę wprost nie mamy. Mamy przed sobą dwa postępowania przetargowe. To też tam w dokumentach późniejszych też chcemy omówić. Chcemy, aby te oszczędności, jeżeli będą na przetargach, a w jednym przypadku poprzednich przetargach w jednym przypadku rzeczywiście były. Wystąpiliśmy do wojewody również o to, żeby dwa zadania były zadaniami przekraczającymi rok budżetowy. W związku z tym planowane jest otwarcie ofert w połowie lipca. W związku z tym myślę, że wówczas wrócimy do tematu i na pewno to wsparcie szpitala w tym roku będzie musiało nastąpić. Ale tak jak jeszcze mówiłem, my tak naprawdę jesteśmy przed wyborem prezesa, który no, będziemy chcieli, żeby przedstawił nam program naprawczy i z tych dokumentów, jeżeli ocenimy to realnie,
a różnie bywa, jak patrzę na inne samorządy, że te programy naprawcze nie są tak przyjmowane od razu, a po pewnych dopiero korektach, to będziemy widzieli tak naprawdę wtedy, o jakiej kwocie mówimy, tak? My dzisiaj, tak jak powiedziałem, czekamy na te możliwości, które będą w związku z tymi przetargami. Mamy takie sygnały od wykonawców, że jeżeli ten proces inwestycyjny zostanie rozłożony w czasie, to wówczas możemy dostać lepsze oferty, ale to tylko na razie jest takie gdybanie. I wtedy będziemy wiedzieli. Myślę, że tak naprawdę w lipcu jeszcze będziemy mieli jedną sesję nadzwyczajną, która będzie dotyczyła właśnie szpitala i wspomożenia szpitala. Robimy te ruchy, o czym też pan Kazimierz niejednokrotnie mówił, na kapitałach, jeżeli chodzi o te pożyczki, to też dzisiaj w uchwale budżetowej jest ujęte. Mamy pewne przemyślenia, ale to jak gdyby za szybko, żeby też o tym mówić, bo tak naprawdę to ten nowy prezes wyłoniony w konkursie, bądź też rozmowy jakieś tam trwają nie w konkursie, musi nam przedstawić to, co on będzie realizował, bo to jest najważniejsze, jaką ma wizję. No być może tam będzie przewidziana strata, ale chciałbym, aby to przedstawiając radnym, aby to też w jakiejś perspektywie była możliwość częściowego zbilansowania się tej działalności. Także to tak na dzień dzisiejszy wygląda. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby? Ad voce.
To znaczy, ja tylko chciałem króciutko, panie starosto. Nie ma cudotwórców. Jeżeli Państwo ustaliliście, że koszty wynagrodzeń, które są podstawowymi kosztami w tej jednostce, są pozostawione na tej samej wysokości, to na pozostałych kosztach żadnych oszczędności wielkich się nie zrobi. I bądźmy tu realistami i mówmy sobie otwarcie, że albo idziemy w tym kierunku, że dofinansujemy i to przetrwa, albo budżet powiatu nie wytrzyma i wtedy szpital nie przetrwa. To nie ma innej drogi, bo przecież założenie budżetu państwa jest takie, że rozkładamy niestety, tak jak kiedyś to było z oświatą, tak teraz jest służbą zdrowia, że część kosztów, chcecie, jak nam powiedziano na jednej z narad, chcecie mieć szpital, partycypujcie w kosztach. I ja myślę, że to jest ta droga, która dzisiaj coraz głośniej będzie mówiona i my będziemy musieli być do tego niestety przygotowani. Ja to dlatego tak mówię na komisji, bo myślę, że na komisji to możemy sobie o wszystkim powiedzieć, ale ja nie wierzę, że przyjdzie prezes, bo ja wiedziałem, że pani nie jest tym docelowym prezesem, przepraszam, i dlatego ja w ten sposób to tutaj tak przyjąłem, mówię, powołanie prezesa, myślałem, że już na jakiś dłuższy okres i stąd ja tyle słów powiedziałem, ale panie starosto, nie ma cudotwórców, że przyjdzie, na czym oszczędność zrobi. Przecież policzmy sobie tak realnie, to przecież koszty płac, jak dodamy i sprzątanie i wszystko, to jest na pewno gdzieś ponad 80-10%. Za 15-18% szpitala się nie utrzyma w kosztach. Nie ma. Zrobimy 2% oszczędności tam na czymś, prawda? Ale to nie uratuje szpitala. Szpital to koszty wynagrodzeń i musimy sobie tu szczerze mówić, a ze względu, jak to zresztą pan starosta mi zawsze mówi, ze względu na położenie tego szpitala blisko Szczecina, no niestety te koszty muszą być inne. To samo w Gryfinie, prawda? Już zastanawiałem się nad zamknięciem oddziału ginekologiczno-położniczego, bo nie wytrzymują presji kosztowej szczecińskich szpitali. I to jest niestety to, co kiedyś nie miało żadnego wpływu. Mało blisko szpitala do Szczecina było plusem, bo sobie wyskakiwali, jakbym to powiedział, na te santy. Dzisiaj się sytuacja odmieniła, prawda? Dzisiaj mówi, daj mi tyle, co w Szczecinie, to przyjadę. I to jest to nasze nieszczęście tych szpitali powiatowych, które są generalnie, mówimy wszyscy, przynajmniej w 15% niedofinansowane. I to wszyscy o tym wiedzą, a podwyżka od lipca ma wynosić około 3%, czyli co ona nas uratuje. Dalej będzie nam 12% brakowało w tym budżecie. Prawda? I tu, a jeszcze mamy obligatoryjne podwyżki, które od 2 lat dajemy, na które nie dostawaliśmy pieniędzy. No teraz właśnie o tych zwiększenia ceny, co mówiłem, to właśnie ma pokryć tego, co my dotychczas nie dostaliśmy. No ale przedtem szpitale miały zadłużenia w granicach 500-700 tysięcy, mówiło się dużo. Dzisiaj się mówi o milionach i mówią, że to jest normalne. Prawda? Patrz, Białogard, prawda? Były 3 spółki prywatne, wyżyłowały co mogły, oddają teraz samorządowi szpital z 11-milionowym długiem, prawda? I takich szpitali, panie starosto, to nie jeden. Wiem, co się dzieje w Barlinku, wiemy, co się dzieje w Dębnie. No więc dlatego mówię, no ja już nie chcę tutaj mówić, ale mówię to o tym tyle, żebyśmy wiedzieli, że to nie kwestia Goleniowa, Nowogardu, czy zobaczcie, co Kamień zrobił. Zostawił oddział internistyczny i ZOL, bo spółka prywatna nie będzie dopłacać do działalności. Na ZOL-u tu też Państwo przecież ładnie napisali, ja nie wychodzę tak dobrze na ZOL-u, ale też napisali, jaki on ma dobry zysk. No ale to jeszcze to są te oddziały, które nie przynoszą takich wielkich strat, jeżeli, a czasami udaje się je na zero wyprowadzić. Natomiast zlikwidowali ginekologię, zlikwidowali teraz chirurgię, prawda? Zastanawiają się nad pediatrią, bo średnio mają 6 dzieci na oddziale. No i prezes mi mówi, wiesz, no to się w ogóle nie kalkuluje. Chcą to połączyć jakoś z interną, no ale to znowu się nie bardzo daje. I taka będzie też część, przyszłość części szpitali. Że one się zrobią tylko wyłącznie szpitalami, jakbym to powiedział tak po ludzku, opiekuńczymi, a nie zabiegowymi. I to też część szpitali w województwie naszych czeka, bo nie, samorządy nie wytrzymają z kosztami. A skoro też ktoś kiedyś powiedział, nie sztuka, że będziesz miał pieniądze. Za te pieniądze nie będziesz miał kogo zatrudnić. Bo nie będzie kogo zatrudnić. To będzie drugi problem, który za parę lat nas czeka. No, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Myślę, że chyba już jeszcze.
Miło jest słuchać takiej dyskusji merytorycznej, jak szukać rozwiązania. Niedługo dzisiaj też będziemy na komisji mówili o oświacie. I tu miałem te zjawiska, dofinansowanie przez powiat, braku, bo subwencje się obniżają, to jak mówię, tutaj kontrakty. I powiat, mówię, czy samorządy muszą się do tego przygotować już pragmatycznie. To po prostu wkalkulować, bo nie da się dzielić czegoś, czego nie ma, czego brakuje. Ale z drugiej strony ja zawsze mówię o optymalizacji. Sytuacja trudna, a my niektóre pociągnięcia, które były robione, świadczyły o tym, że nie dbano o jakość tego portfela, przepraszam, remont, inwestycje, za które się płaciło, zatrudniało się firmy, które wiadomo, non-profit, nikt nie będzie pracował, każdy chce zarobić. Takie zjawiska niekorzystne i zresztą jeśli dyskutujemy tutaj, to w sumie różnie to jest odbierane, bo sesje są, jeżeli ktoś chce to śledzi i swoje komentarze, jak sobie człowiek powie, to komentarze różne od ręki się pojawiają. Ale nie chodzi o to. Chodzi o to, że musimy jako samorządy, jeśli się nic nie zmieni, przepraszam, na rozdawnictwo 500, 300, przepraszam, mówię, krowa by 500, świnia 1000, a barany po 50, jeśli może dojdzie za moment taka sytuacja, jeśli będziemy tylko rozdawali, nie myśleli o problemach społecznych, to będziemy, to wszystko spadnie na samorządzie. I dlatego albo będziemy w formie w sumie zaplanowania w budżecie pewnych zjawisk, albo w formie jakichś petycji i masowych protestów, przepraszam, ujawnienia społeczeństwa sytuacji, w której jesteśmy.
Przepraszam, coś trzeba zrobić, no, bo idziemy w ślepym zaułku. Przepraszam, Kaziu, którego nie podejrzewam, że nie jest fachowcem, mówi, bo instytutotwórcą jednak nie jest. Przepraszam. Pani też, jak płynąca, będąca prezesem, wie pani, na czym stoi. Nie da się splecić czegoś, czego brakuje, jak jest sukna za mało. I dlatego my tu musimy tą postawę swoją, nawet stanowiskiem, jako społecznik gdzieś wyartykułować, co jest między innymi przyczyną. Bo idąc w tym układzie, o którym mówimy, tego populizmu, rozdawnictwa, dawanie, z którym mam milionerowi i żebrakowi, powoduje, że to jest anarchia ekonomiczna, jakbym to nazwał. I to jest moje stanowisko. I ta sytuacja, w której żyjemy, no może doprowadzić, żeby albo celowe likwidacje szpitali, celowe z premedytacją Krzyżyński, a później echa, że ktoś nie uzyskuje absolutorium, bo ktoś się odgrywa złośliwie, przepraszam, że już tak mówię, na to, że wszyscy w szpitalu są winni w sumie i jest na kogo zwalić. I trzeba, tutaj jest od tego skarbnik, chyba nie fachowy z pierwszej klasy, przepraszam, żeby już... Ja wiem, dlatego musimy wypracować stanowisko i z tym stanowiskiem, i ja mówię, pewna musi być, jakbym powiedział, masowy, oddolny jakiś ruch, który spowoduje, że ktoś się w końcu obudzi, bo jeśli będziemy tylko mówili, jakoś to będzie, to może się skończyć, że po kolei będą szpitale padały, a zatem samorządy powiatowe nic nie będą robili, bo jak mówię, 5 900 000 na drogi, łącznie i co my możemy zrobić, przepraszam, mówię szczerze, a tu wszyscy chcą, oczekują, oświata oczekuje, szpitale oczekują, skąd brać?
Ja się tylko chciałem zapytać, bo w internetach różne media mówią o sprawie tak zwanej kaplicy. Jakby pani była uprzejma powiedzieć, o co chodzi, bo jestem bardzo ciekaw.
Pan dyrektor nie wie, bo nie szkoleniowa to. Tak naprawdę to, ponieważ laboratorium generalnie jest tym miejscem, gdzie udaje nam się generować przychody, choć tak jak Pan mówi, nie widać tego w tych tabelkach. I tam mamy te pakiety różnego rodzaju skierowane do różnych grup i mamy dużo naprawdę klientów na laboratorium. Ale niestety punkt POURAIN znajduje się w miejscu bez okna, z klimatyzacją. Muszą się zmieniać tam panie laborantki. Nie ma miejsca na rejestrację. No i już tak się nosiliśmy jakiś czas temu z zamiarem, że przeniesiemy ten punkt pobrań tutaj z przodu, tu gdzie jest USG, gdzie była pracownia chirurgiczna, dlatego że jeszcze dodatkowo tam, pod tamtym laboratorium, o tej porze roku jest strasznie duszno, tam jest też, czekają ludzie do izby przyjęć, z boku jest pomieszczenie promorte, no to też jest wszystko razem. Nie. No i został wykonany telefon do księdza proboszcza, czy mógłby przyjść do nas porozmawiać, bo w poradni starej chirurgicznej jest na dzień dzisiejszy zrobiona kaplica i po tym telefonie od razu się rozpętało. Zapytał się ksiądz proboszcz co się stało, że chodzi o to, że chcielibyśmy porozmawiać o zmianie miejsca kaplicy. Ksiądz może dopiero za 3 tygodnie przyjść, no i przyjdzie za 3 tygodnie, ale już się od razu rozpętała wokół tego cała jakby no, afera, otoczka. Co mi się wydaje, pozwala sobie na taką cenę smutną, bo w tej całej sytuacji naprawdę przy takich kłopotach, jakie mamy i przy tym wszystkim, to ja rozumiem. Ksiądz zostało powiedziane, że my absolutnie niczego nie likwidujemy. Jesteśmy szpitalem akredytowanym, mamy obowiązek spełniać te wymogi dotyczące wiar różnych i tak naprawdę to nie chodzi tylko tutaj o wiarę katolicką czy też chrześcijańską, tylko każdą inną. Mamy takie informacje na tablicach informacyjnych, nadal zamierzamy przestrzegać. Oczywiście, że jest problem ze znalezieniem tego dobrego miejsca, tak? I chodziło o to, że chcemy przenieść do tego wyremontowanego pomieszczenia przy wjeździe po prawej stronie. No ale już mam tu od Państwa radnych polecenia. I inne. On się śmieje, oczywiście to wszystko w cudzysłowie, tak? Także na takim etapie jesteśmy. Tak naprawdę tu chodzi o to, że to są pomieszczenia niewykorzystane, które moglibyśmy wykorzystać w celu związane z naszymi pacjentami, tak? Z naszymi pacjentami, zwiększenia przychodów. Bo tak mało, nie ma właściwie obszaru, bo nie chcę się już rozwijać. Nie jestem takim wytrawnym dyrektorem ani, w ogóle nie jestem wytrawnym dyrektorem ani prezesem, a już porównaj do pana
dyrektora z Nowogardu to w ogóle, więc chodzi mi o to, no ale po tych paru latach to wiadomo, ten ryczałt spowodował tak naprawdę ogromne ograniczenie działania w mojej ocenie dzisiaj. Niewiele możemy zrobić poza określone rzeczy, progi. Jesteśmy szpitalem najniższego poziomu referencyjności. Generowanie przychodów to jest zakrawa na cud prawie dodatkowych i szukanie tych rozwiązań jest jakby wskazane dla nas wszystkich, tak? Tym bardziej, że potrzebowanie akurat na nasze laboratorium rośnie. Tak, jest naprawdę wzrost ciągły tych pacjentów, a może także stąd ta sytuacja. Jeszcze się nic nie zadziało, ale się już zadziało.
To, że ja dobrze rozumiem, czyli był sygnał o dialogu związany z tym, że jest pomieszczenie, które można by wykorzystać na gruncie ekonomicznym i oczywiście jest jakaś propozycja zamienna, przeniesienia i tak dalej. Ale rozumiem, że na ten moment, zanim jeszcze w ogóle padła, to już ktoś się zwinął, tak? Rozumiem, okej, dziękuję.
No dobrze, dziękuję. Myślę, że chyba przejdziemy już do wydania opinii, więc proszę komisję, członków Komisji Budżetu i Infrastruktury, podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem przedstawionej informacji przez panią prezes. 6 za. Kto z członków z Komisji Rewizyjnej jest za przyjęciem? 4. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pani prezes za przedstawienie informacji i poprosimy panią dyrektor Wydziału Oświaty o przedstawienie informacji na temat funkcjonowania oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez powiat goleniowski. Kolejna, tak jak tu pan Siwek wspomniał, dofinansowywana przez powiat. Subwencji nam nie starcza. Troszeczkę musimy dokładać. Proszę, chyba pokrótce, czy pytania od razu, jak państwo chcą. Jakieś takie ogólne może informacje, główniejsze, a ewentualnie pytania się narodzą, to będziemy zadawać. Proszę bardzo.
Dzień dobry. Szanowni państwo, ja bardzo króciutko ze względu na warunki pogodowe i naprawdę już taką tutaj atmosferę, tylko hasła. Wytłumaczę właśnie tą rozbieżność. Tu podaję, że 26 milionów 44 tysiące subwencji, tutaj pani radna słusznie wskazała i ja nie ująłam tutaj środków, które pozyskujemy z 0,4 rezerwy. One mają takie typowe celowe przeznaczenie na wyposażenie gabinetów, ale w przyszłym roku dodam, że na przykład tyle pozyskaliśmy. Dopłacamy w 18 ponad 5 milionów, widzą państwo. Istotny fakt, że procent udziału naszych środków z roku na rok wzrasta. Też mają państwo to w tabelkach, widzicie. I tak jak mówię, teraz służba zdrowia, teraz oświata. Cały czas będziemy te tak jakby procenty podwyższać i będziemy dopłacać. A niestety nasze zadanie własne. Szanowni państwo, ten rok 19 już był trudny. 18, 19 będzie jeszcze trudniejszy. Od września podwójny nabór. Nie wiemy, czy nasza subwencja wystarczy, czy mówię, te wskaźniki zwiększające, które na ten rok zostały użyte, akurat pokryją to wszystko od września. Podwyżka, pan skarbnik już znowu kalkuluje kolejną, bo było od stycznia. Także ja ten rok ubiegły i tak oceniam pozytywnie. Nie wiadomo, co będzie w tym roku. Problem polega na tym, że mamy, ja chcę to powiedzieć głośno, dwie szkoły, tak jakby w powiecie, które subwencja, środki subwencyjne nie wystarczają w tych szkołach nawet na pokrycie wynagrodzenia, co już jest takim sygnałem bardzo, bardzo takim niebezpiecznym, ponieważ nikt nie powiedział, że subwencja ma nam starczać na wszystko, ale na wynagrodzenie tak. I to, jak państwo widzą gdzieś tam w tabelkach, jest to nasza szkoła specjalna tutaj w Goleniowie oraz pierwsze liceum, tu jeszcze pod nazwą Zespół Szkół Ogólnokształcących, tak, pierwsze liceum będzie od września w Nowogardzie i to już jest, mówię, niepokojące.
No tak, dobrze, że jest to komisja budżetowa, więc mogę szybko powiedzieć, czego to wynika. Liceum Nowogardzkie. Szanowni Państwo, nabór spada. W tamtym roku dwa oddziały. Będę mówiła tak, no sprzyjające warunki podwójnego naboru w tej chwili pozwolą przyjąć podwójne pewnie dwa oddziały, więc będzie ich cztery i tak dalej i szkoła będzie dalej funkcjonowała, ale nie wiem, co by było, gdyby tego podwójnego naboru nie było. No nie wiem. Otóż zmniejsze zainteresowanie uczniów tą szkołą. Bardzo nieliczne były te oddziały. Przyjęto 43 uczniów w tamtym roku w dwóch oddziałach, gdzie indziej mamy zupełnie inną średnią. No i szanowni Państwo, szkoła ta no faktycznie jest przyjazna dla uczniów. Bardzo przyjazna. 8 nauczań indywidualnych na 170 uczniów, gdzie na przykład w ZS1 goleniowskim, nie chcę już w tej chwili mówić, czy 5 czy 6 nauczań na 800 uczniów, więc ta skala. A dostajemy w subwencji powiedzmy na tą szkołę 40 tysięcy z tego co pamiętam na nauczanie indywidualne, a wydajemy 200 ileś tysięcy. Więc ta subwencja nam w zupełności tego znaczy, nie pokrywa. No proszę posłuchać, im mniejsza szkoła, tym pamiętamy Maszewo, zmniejszała się tam i to jest podobna sytuacja. A szkoła specjalna, no tutaj to już jest bardziej to złożone. Szanowni Państwo, jeszcze raz mówię, mamy dwa ośrodki specjalne, Nowogard, Goleniów, rozbite koszta na dwie szkoły, oddziały niepełne. Upośledzenie w stopniu lekkim pozwala nam przyjęcie do danego, na poziomie danej klasy 16 uczniów. A my mamy tu 8, a tam 7. No niestety mamy te dwa ośrodki. Poza tym no pewne zmiany były w prawie oświatowym, łączenia klas, już nie chcę dokładnie, ale to już było we wcześniejszym roku, dodatki, no jest to złożone bardzo, bardzo, bardzo i mówię, o ile w SOSW w Nowogardzie mamy taki jakby dodatkowy też troszeczkę zastrzyk, bo tam jest internat i te środki są inaczej rozłożone i one są tu gdzieś razem ujęte, o tyle tutaj tego nie ma. No jest problem z tym szkolnictwem specjalnym, a to mówię, no przekłada się akurat na tą szkołę naszą goleniowską. Problem złożony. Jak są pytania, będę odpowiadała. Wszystko szczegółowo mogę do tych danych tutaj powiedzieć.
Czy narysowała Pani sytuację w szkole nowogardzkiej? Natomiast zakładam, że w szkole goleniowskiej sytuacja jest wręcz odmienna. Mamy zbyt dużą liczbę chętnych w stosunku do miejsc. Natomiast też chciałbym, żeby Pani może taką informację, jeżeli może Pani z głowy, jaka jest skala niewypłaconych środków nauczycielom z uwagi na strajk? Jaki to jest rząd wielkości kwotowej? Jakby Pani była uprzejma powiedzieć w skali powiatu. Dziękuję.
Około 480 tysięcy tylko są to środki z wynagrodzenia, może nie zasadniczego, tego, które jest należne nauczycielowi. Nie są wzięte tutaj pod uwagę godziny ponadwymiarowe. Czyli 480 tysięcy na wynagrodzeniu podstawowym, w którego skład wchodzi wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, funkcyjny i motywacyjny. Na tym, który jest wypłacany, ja zawsze się mylę, z góry czy z dołu, na pierwszego. Z góry, o właśnie, na tym wynagrodzeniu z góry, ponieważ to wynagrodzenie z dołu po prostu nie zostało wypłacone.
Wymyśliła taki pomysł na zajęcia związane z edukacją, związaną z akcesją Polski do Unii Europejskiej, czy w jednostkach prowadzonych przez powiat również jakiś pomysł tego typu zafunkcjonował, czy to tak zostało, jak zostało?
Szanowni Państwo, ja przyznam się szczerze, że nie wiem na jakiej podstawie prawnej tam gdzieś ktoś znalazł te środki w gminie Goleniów. Nie wiem, nie wiem. Dodatkowe na dodatkowe zajęcia.
Szanowni Państwo, my już mieliśmy taką sytuację, jak dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. One funkcjonowały w naszym programie, my jako powiat, co nie było zgodne z przepisami prawa. My nie możemy dawać dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, żeby nauczyciel realizował je jako dodatkowe zajęcia, ponieważ to wszystko jest uregulowane w karcie. Nauczyciel ma zajęcia dydaktyczne i może do tego 1,5 etatu to prowadzić. W związku z powyższym, te nasze zajęcia, one były płatne z innych środków, myśmy to wycofali. Przez wiele lat tak troszeczkę było to ciągnięte, ale na granicy prawa. Więc ja nie wiem i nie będę tutaj na razie dociekać, bo się tym nie interesowałam, jaką podstawę prawną znalazła gmina Goleniów, aby zrobić dla nauczycieli dodatkowe zajęcia. Nie wiem, nie będę się wypowiadała. My w tej chwili takiej możliwości, aby dodatkowe zajęcia dla, nie mamy. My nie widzimy prawnego przepisu na to.
Pytanie, technicznie te środki zostają na rachunkach jednostek, czy u nas? Jaki jest ewentualnie?
Techniczne te środki są do dyspozycji, tak, oczywiście w szkole. U nas, jeżeli Państwo tak sięgną do lat wstecznych, ten nasz budżet goleniowski, on jest tak troszeczkę, nie wiem, czy mogę powiedzieć, panie skarbniku, konstruowany nie tak, tak naprawdę jak gdzieś w innych jednostkach. Szkoły nie dostają pełnych tych budżetów. Także są. Wszystkie pieniążki są w szkołach. Nie. Te pieniądze, które zostały niewypłacone, są w budżetach szkół. Mój wydział ma tylko bon indywidualny, który dotyczy zupełnie innych środków, o które szkoły dalej wnioskują. I one są u mnie zabezpieczone. Natomiast to jest dalej w puli wynagrodzeń, na paragrafach wynagrodzeniowych. Oczywiście.
Ja tylko przypominam, że od września są podwyżki i są 300 zł bodajże za wychowawstwo. I my nie mamy w subwencji oświatowej jakiegokolwiek odzwierciedlenia zwiększenia tych kwot. Także również dalej jak gdyby ten nasz udział będzie rósł jako samorządu.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze mamy pytania do pani dyrektor? Jest pytanie, proszę bardzo.
To znaczy może nie pytanie, natomiast jeżeli chodzi o sformułowanie. Gmina Goleniów nie zwróciła się z propozycją do generalnie, żeby zrobić dobrze nauczycielom. Jest to propozycja do chętnych dzieci, tak? I te zajęcia są organizowane dla dzieci i na to środki może gmina przeznaczać. Nie ma tutaj żadnego problemu, nie jest to niezgodne z prawem, bo rzeczywiście gdybyśmy tutaj się zastanawiali nad tym, czy te zajęcia mają ratować budżety nauczycielskie, to wtedy by była jakaś wątpliwość, natomiast to są organizowane zajęcia dla dzieci. Muszę powiedzieć, że nie we wszystkich szkołach to się, że tak powiem, zadziało. Zresztą te środki będą umieszczane w budżetach, w arkuszach organizacyjnych tych sierpniowych. Także będzie to zgodnie z prawem, jeżeli nauczyciele wyrażą chęć pracy z dziećmi. Oczywiście w ramach tego 1,5 etatu to będzie to realizowane. Natomiast cały czas nurtuje mnie jeden problem, bo tak się składa, że jestem dyrektorem szkoły. Opuściło moją szkołę obecnie 190 absolwentów, tak? Ponad 150 absolwentów gimnazjum i około 30 absolwentów klasy 8. I te dzieciaki przychodzą do mnie, informacja zwrotna przychodzi i okazuje się, że z tego co usłyszałem dzisiaj, ponad 80 podań do klasy językowej w zespole szkół numer 1. Klasa może sobie liczyć, nie wiem tam na ile się, 32 osoby maksymalnie do 34, tak? Co zresztą, pamiętajmy o tym, że no ja współczuję dyrektorem szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, bo to tak się teraz rozbija dziwnie, ale czy my mamy jakiś pomysł, jakieś wyjście z sytuacji, bo pamiętajmy, że do klas sprofilowanych w szkołach ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych idzie ta najlepsza młodzież. Biorąc pod uwagę to, co zadziało się z tak zwaną reformą edukacji, no to jedyny dobry skutek tego widzę w tym, że nagle zgromadzimy w naszych szkołach goleniowskich tę dobrą młodzież, która wcześniej zwiewała nam do Szczecina, tak? Szczecin będzie przyjmował olimpijczyków spoza Szczecina, a resztę to niech się, że tak powiem, zajmie nie wiem kto. Czy mamy jakiekolwiek plany, że tak powiem, awaryjne na ten nadmiar szczęścia, który nas czeka?
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam to pytanie. Czy mamy plan awaryjny na 1 września tego roku?
Konkretnie drugi.
Drugi. Dobrze. Szanowni Państwo, planu awaryjnego nie mamy. To, co nas spotkało w tym roku, no to wiemy wszyscy od 3-4 lat, że przyjdzie w końcu ten rok. My głośno mówiliśmy, głośno i wyraźnie przekazywaliśmy informacje wszędzie, gdzie to możliwe, szczególnie do kuratorium, które wydawało nam się, że jest tym przekaźnikiem dalej, że my jako powiat goleniowski zabezpieczymy naszej młodzieży miejsca. Na pewno zabezpieczymy jako powiat, ale nie w konkretnych szkołach. I nie zabezpieczymy tego w Golejowie. I nie ma możliwości, żeby to zrobić, ponieważ wcześniejsza reforma edukacji doprowadziła do tego, sami Państwo wiecie, że my z tego wiatru, który hulał po naszych budynkach liceum, zrobiliśmy coś, co jest przystosowane optymalnie do tego, do naszego tutaj środowiska lokalnego, wykorzystaliśmy każdy metr i było fajnie. Zrobiliśmy 3 oddziały liceum, 5 oddziałów technikum, mamy fajnie tam umiejscowioną szkołę muzyczną, tu nam się wszystko rozwija i teraz my nie jesteśmy w stanie tworzyć warunków, żeby dalej w tym roku ten nabór na 3 czy 5 oddziałów technikum postępował. To było, już mówię, od iluś lat mówione. I szanowni Państwo, dobrze, że w Goleniowie, oczywiście nie każdy będzie chciał skorzystać, na pewno będą problemy. Jest to liceum publiczne, które przekształciliśmy. To liceum w jakiś sposób też da możliwość, mówię, kontynuowania tej edukacji na poziomie licealnym. Wydaje mi się, że na poziomie technikum czy szkoły branżowej nie będzie problemu, ponieważ myśmy mieli wcześniej klasy nieliczne. One były na przykład 25-osobowe. Jeżeli teraz przyjmiemy do tych 4 oddziałów po 32 osoby, 34, to suma summarum na ilości liczba uczniów będzie podobna. Natomiast problem jest tylko i wyłącznie w liceum. I mówię, my nie mamy planu awaryjnego. Były pomysły może wynajęcia jakichś innych sal kiedyś już wcześniej, ale to jest niemożliwe do zrealizowania, gdzie nasza szkoła już na 2 budynkach pracuje i to jest po prostu niemożliwe. Więc ja z ubolewaniem mówię, że nie mamy planu awaryjnego. No i cóż, zostaną przyjęci najlepsi absolwenci do tych 2 oddziałów. Mamy tylko 64 miejsca. Jeszcze pragnę uspokoić tak jakby wszystkich, że mimo ograniczenia tej liczby oddziałów, profile czy kierunki kształcenia pozostają te same. Klasy będą łączone, tak żeby wszystko było kontynuowane. Natomiast to też były takie pytania, że skoro w tej chwili pani dyrektor pokazała na przykład, że klasa będzie matematyczno-fizyczna połączona z biologiczno-chemiczną, niekoniecznie tak musi być, bo to od ilości chętnych do danej klasy te łączenia mogą ulegać zmianie. Jeżeli 30 osób z tych najlepszych, które się dostaną, będą chciały być na kierunku matematyczno-fizycznym, to bierzemy
jeden oddział matematyczno-fizyczny, natomiast ten ogólny językowy łączony z biologicznym, więc to oni muszą, będzie ciężka praca przed nimi, bo teraz już są świadectwa, dzisiaj ostatni termin donoszenia. 5 będą, żeby Państwo wiedzieli, osoby zakwalifikowane, to jest piątek prawdopodobnie, natomiast wtedy jeszcze ruch, przenoszenie świadectw, bo mogą w innych szkołach, 12 ostateczna lista. Więc ja mówię, nie wiem, może pan starosta albo skarbnik chce coś dodać. Nie mamy planu i mówiliśmy o tym, że plan inny nie istnieje. Plan B nie istnieje.
Ja rozmawiałem z panią kurator, przedstawiałem jej informacje, jak to wygląda. Myślę, że ostatecznie to, co mówiła pani dyrektor, też przedstawimy, no bo cały czas to jest takie płynne. Mówiłem jej, że jesteśmy ograniczeni przede wszystkim liczbą nauczycieli oraz pomieszczeniami. Tak jak powiedziała pani dyrektor, jeżeli popatrzy się na cały powiat, to w zasadzie jesteśmy w stanie zabezpieczyć. I cały czas mi się w takiej sytuacji przypomina to, jak dzisiaj, po iluś latach odbudowuje się ten prestiż też liceum w Goleniowie. Ta zdawalność matur w Goleniowie jest coraz lepsza. I ten opór wówczas przeciwko łączeniu szkół, gdzie wyraźnie mówiliśmy, chodzi nam o to, żeby w ciągu iluś tam lat wypracować rzeczywiście trochę inne liceum, a nie takie, że przyjmujemy wszystkich, którzy przyjdą, tylko po to, żeby po prostu te pieniądze, subwencja, żeby to wszystko nam się finansowało. Jeżeli to jest w zespole, można wtedy wypracować taki model funkcjonowania liceum, gdzie nie ma tego pędu, ponieważ to jest finansowane, jest cały zespół, może się rozwijać obok, bardzo potrzebne zresztą szkolnictwo zawodowe, natomiast ci, którzy chcą iść, profilować się tylko i wyłącznie do liceum, wówczas no już nie będzie tego pędu co do tego, żeby tam rozbudowywać. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj. Zresztą, jeżeli nawet byśmy rozpoczęli cokolwiek ileś lat temu, no to są olbrzymie inwestycje w infrastrukturę. Z tym, zresztą staraliśmy się rozbudowywać tutaj na Maszewskiej, ale cały czas coś tam z tymi środkami było nie tak. Ale też trzeba pamiętać o tym, że my później zostalibyśmy z tym wszystkim, gdzie te roczniki już będą mniejsze. W związku z tym rozbudowywanie dzisiaj spowodowałoby w przyszłości, tak jak było z liceum, że musielibyśmy szukać innych rozwiązań dla tych pomieszczeń, to by generowało koszty. W związku z tym dzisiaj ta oferta, no ufam, że pani dyrektor Wojtysiak akurat w Goleniowie nie zrobi wszystko. Wiem, że ma jakieś tam dodatkowo pomysły zagospodarowania sal, czy też pomieszczeń na salę. Natomiast no to nie jest gumy, nie da rady, to nie jest nasz pomysł jako samorządowców, ta reforma, te dwa roczniki pewnie można było inaczej jakoś coś z tym zrobić. I tak jak z tym strajkiem jest konflikt między nauczycielami a rządem, a na końcu dostaje samorząd. Wielkie oczekiwanie jest do samorządu o wypłacenie za czas strajku pieniędzy. No przecież ja spotykałem się również z nauczycielami i tak naprawdę już w pewnym momencie miałem wrażenie, że tak na tej arenie zostajemy sami i się troszeczkę kręcimy dookoła, ponieważ decyzja tak czy inaczej ostatecznie należy do dyrektora jednostki danej, co, jak te sprawy ułoży. Tak również w tej całej reformie, która miała pomóc, nie wiem, w edukacji, samorządowcy jak zwykle na końcu dostają po głowie, ponieważ do nas pewnie część rodziców będzie miała pretensje, że nic z tym fantem nie zrobiliśmy, tylko ja od samego początku wiem, nie jesteśmy w stanie. Nie mamy środków takich, żeby rozbudowywać nasze instytucje oświatowe. Możemy zrobić to, co możemy, no, blokować tam, gdzie są te przestrzenie, ale no, wszystkiego nie zrobimy. Nie jesteśmy w stanie, a jeszcze dostając cały czas po głowie podwyżkami, które nie są, nie ma żadnych skutków finansowych, jeżeli chodzi
o dodatkowe pieniądze ze Skarbu Państwa, szpitale. Mamy również wnioski z DPS-u o podwyżki. Ja już nie mówię tutaj, co się dzieje w urzędzie. No, to jest coś niesamowitego. Ja, czasem to aż jak tak mamy coraz więcej takich wniosków, to naprawdę to jest jazda figurowa na łyżwach, to prawda. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Myślę, że przejdziemy już do zaopiniowania przedstawionego materiału. Proszę członków Komisji Budżetu Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 6. Kto jest z członków Komisji Rewizyjnej, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego materiału? 4. Dziękujemy Pani Dyrektor. Przechodzimy do punktu kolejnego. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska. I poprosimy tutaj Panią Dyrektor też. Proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu. Ja tak bardzo króciutko, ponieważ taką aurę mamy. Proszę Państwa, przedstawiam Komisji projekt uchwały na dofinansowanie zadania pod nazwą Ochrona i Monitoring Wód Powiatu Goleniowskiego. Jest to wynik przeprowadzonego konkursu na polecenie zarządu. Do konkursu została złożona jedna oferta Polskiego Związku Wędkarskiego na zadanie właśnie wpisujące się w tę tematykę. Tak powiem, w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego będzie realizować to zadanie Społeczna Straż Wędkarska i zadanie opiewa na, że tak powiem, w sumie na 10 tysięcy, natomiast dotacja, którą udziela Rada, to jest 5 tysięcy złotych. Jest to zakup, doposażenie sprzętu Społecznej Straży Rybackiej. Są to dwie przyczepki i łódź. To wszystko, co miałabym Państwu do powiedzenia w tym temacie. Jeśli Państwo macie jakieś zapytania, to bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania? W takim razie dziękujemy Pani bardzo za przedstawiony projekt i proszę o przegłosowanie. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Komisja Budżetu Infrastruktury 6, Komisja Rewizyjna 4. Dziękujemy bardzo. I kolejny projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi na terenie powiatu goleniowskiego kategorii drogi powiatowej. Proszę bardzo, pan prawo.
Dzień dobry Państwu. Ja się przedstawię. Nazywam się Paweł Szelem, jestem pracownikiem Wydziału Dróg Powiatowych i Inwestycji. Szanowni Państwo, uchwała przygotowana przez nasz wydział jest uchwałą pozbawiającą kategorię drogi powiatowej 4182Z Bąkowo-Bińce, która jest położona na działce 2071 przez Wałbrzym Godezny-Wierzbięcin, gmina Nowogard. Droga jest w powiecie górnioskim o długości około 500 metrów. Tak zostało to napisane w uzasadnieniu. Powstało porozumienie między województwem zachodniopomorskim, powiatem lubelskim, powiatem goleniowskim, które na celu ma przekazanie z powiatu goleniowskiego około, tak jak już wspomniałem, 500 metrów i z powiatu lubelskiego około 2 km 200 drogi powiatowej z powiatu lubelskiego na drogę wojewódzką, która będzie w przyszłości z dniem 1 stycznia 2020 roku stanie się drogą wojewódzką. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania do tego projektu? Pewnie to będzie z korzyścią dla nas. Proszę w takim razie o przegłosowanie, wyrażenie opinii. Komisja Budżetu Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za? 6. Komisja Rewizyjna. Kto jest za? 4. Dziękujemy bardzo. I kolejny projekt uchwały to jest projekt w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Goleniowskiego na drugie półrocze. Mamy tutaj ten projekt. Wszyscy się chyba zgadzamy. Czy mamy jakieś propozycje do zmiany? Trzy komisje, trzy sesje, trzy komisje będą, tak? Tutaj aktualnie nadzwyczajne, jak pan starosta wspominał, komisja rewizyjna ma swój plan pracy. Jak jeszcze dołączenie? Ja też, ale zapomniałam. W takim razie proszę członków komisji.
budżetu infrastruktury o zaopiniowanie. Podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. Panie Pawle? 6. I komisja rewizyjna. Proszę bardzo, kto jest za? 4. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki powiatu na 2020 rok i pan skarbnik, proszę bardzo.
Jak co roku niewielkie zmiany wynikające tylko i wyłącznie z konsekwencji wynikających z otoczenia. Zadań nam nie ubyło, wręcz zadań nam przybywa. Dlatego te założenia kierunkowe nie są może zbyt szczegółowe, a bardziej ogólne i opisowe i wskazują kierunki, w których będziemy się poruszać przy planowaniu budżetu bardziej niż wytyczne, które wskazywałyby nam jasno, w którym kierunku mamy iść, jak chociażby te zapisy, które kiedyś mówiliśmy o bonach oświatowych, które zostały w tym roku zlikwidowane ze względu na zbyt dużą rotację, jeżeli chodzi o sposób naliczenia subwencji oświatowej. Ja tutaj dodam jedną rzecz, z którą się nie zgadzam z panią Chomińską. Subwencja oświatowa jest dochodem dedykowanym ściśle pokrywaniu wydatków własnych powiatu czy jednostki samorządu terytorialnego związanych z oświatą. Generalnie rzecz biorąc, z konstytucji wynika, że powinna ona wystarczać, ten dochód dedykowany powinien wystarczać na pokrycie kosztów. Tak jest zapisane w konstytucji. W związku z tym ktoś, kto mówi, że nie muszą pokrywać wydatków bieżących, mija się z konstytucją w tym momencie i to dość znacznie. Dlatego że zmieniono sposób naliczania tej subwencji, został on zmieniony ze stałego udziału w PKB, tak, procentu do PKB na stałą kwotę zapisaną w budżecie. Te nasze wydatki na oświatę systematycznie rosną z innych źródeł. Tak. Ta rozbieżność między wielkością wydatków a subwencją systematycznie wzrasta. Jeżeli chodzi o uchwałę, tak jak mówię, tutaj większych zmian nie ma. Gdyby były pytania co do zmian korekcyjnych, powiedziałbym, ściśle wprowadziłem, chętnie odpowiem.
Dziękuję bardzo. Mamy pytania?
Jak zwykle, panie skarbniku, w tej uchwale brakuje mi przy służbie zdrowia wydatków na dofinansowanie szpitali. Ale ponosimy takie wydatki. I w związku z tym chodzi mi o to, że mamy tylko prowadzenie w miarę możliwości finansowych inwestycji niezbędnych do poprawy tej. A przecież i w zeszłym roku, i w tym roku, i myślę, że w 2020 wydatki nieinwestycyjne na służbę zdrowia będą ponoszone. I no, chyba, że jest jakieś coś, czego ja nie wiem. No bo skoro mówimy, że niedobór wynosi około co najmniej 3 milionów złotych, to my te wydatki musimy ponieść, a w tej uchwale nie ma takiej możliwości. To jest jedno, a drugie, tu wrócę do tych wydatków, o których dyskutowaliśmy chyba dwie sesje wcześniej, o wniosku pana burmistrza Maszewa o dofinansowanie zakupu tego, jak dobrze pamiętam, wozu strażackiego. I też właśnie nie wiem, czy w tej uchwale nie należałoby przewidzieć możliwość dokonywania takich wydatków. Takie są dwie moje wątpliwości, które bym chciał, żeby pan skarbnik ewentualnie nam wyjaśnił, czy my potem działamy zgodnie z uchwałą, czy niezgodnie.
Jeżeli chodzi o wydatki na służbę zdrowia, to nie jest nasze zadanie. My mamy promować tylko i wyłącznie tak samo jak gminy, w związku z tym wpisywanie sobie stałego dofinansowania. Oczywiście, jeżeli państwo radni uznają za konieczne, to my to dopiszemy. Ja uznaję to za element jakby to powiedzieć, przekraczający kompetencje skarbnika na tym etapie tworzenia tego dokumentu, bo tak naprawdę my do tej pory do naszego szpitala raczej albo udzielaliśmy pożyczek, albo zwiększaliśmy kapitał, a zwiększenie kapitału spółki jest wydatkiem majątkowym. W związku z tym w miarę możliwości inwestycje w szpitalu jakby wyczerpują ten element dofinansowania tej działalności, o której mówimy, poprzez objęcie udziałów. Jeżeli mielibyśmy dofinansowywać bieżącą działalność, no to jest to z kolei niezgodne z ustawą o dochodach JST, bo my żadnych dochodów dotyczących służby zdrowia nie mamy. W związku z tym planowanie stałych wydatków na bieżącą działalność szpitali, no jest to troszeczkę, no tak jakbym powiedział, okradanie innych dziedzin naszej działalności. Powiem tak, z jednej strony jesteśmy do tego popychani, z drugiej strony nie mamy narzędzi do tego, żeby te dochody wyegzekwować, więc jaki będzie kierunek działań, nie wiem. Generalnie rzecz biorąc, podstawą działania zarządu jest budżet. Jeżeli tam takowe zapisy o wsparciu bieżącej działalności się znajdą, to uchwała o kierunkowych założeniach budżetu, znaczy działalności zarządu na przyszły rok, takiego elementu zawierać nie musi, bo jest to działanie doraźne, niezwiązane ze stałym funkcjonowaniem powiatu. Bo tak jak mówię, w żadnym elemencie naszego statutu, czy chociażby naszych ustaw kierunkowych, nie ma mowy o tym wsparciu finansowym samodzielnych jednostek, które teoretycznie powinny się finansować z przychodów. Tak generalnie przepisy mówią. Jeżeli chodzi o drugi element dotyczący, rozumiem, stałego wsparcia dla OSP, ale jednostkowy dotyczy tego budżetu, w związku z tym kierunkowe na przyszły rok nie widzę jakby tutaj elementu stycznego. To jest tylko i wyłącznie pomoc jednorazowa, do której uprawnienia posiada tylko i wyłącznie Rada, a zarząd sam w sobie nie ma możliwości udzielenia pomocy finansowej innym JST, więc założenia kierunkowe mają ukierunkować jakby zarząd, w którym kierunku ma iść, a wpisywanie jakby takiej działalności jednorazowej, jakby czy sformułowania sposobu pomocy, które przedłoży Radzie, tak, zarząd, no nie byłoby wskazane. To raczej to jest działalność związana z naszymi celami, naszymi zadaniami. Jeżeli mielibyśmy jakiś program, tak jak mówię, stały program wspierania finansowego innych jednostek, no to ewentualnie można by było wtedy w założeniach kierunkowych, że realizację tego planu. Był taki, o ile dobrze pamiętam, coś takiego było, ale nie wszystkie gminy przystąpiły w związku. W związku z tym, no tak jak mówię, nie zakładam takiej pomocy, bo to jest rzecz indywidualna i generalnie rzecz biorąc, pomoc powinniśmy świadczyć wtedy, kiedy nie narażamy naszych zadań na niewykonanie lub gorsze wykonanie. Tak to wygląda z perspektywy skarbnika.
Jeszcze coś?
Już koniec. Proszę.
Na skarbniku, bo prawie we wszystkich tych punktach jest sformułowanie w miarę możliwości, ale w niektórych nie. Rozumiem, że te wspieramy bardziej, czy to kompletny przypadek jest?
Przepraszam, w niektórych obszarach nie możemy sobie pozwolić w miarę możliwości. Pewne rzeczy ustawy na nas nakładają. Takim obowiązkiem jest zapewnienie obsługi długu, chociażby zapewnienie wypłat dla rodzin zastępczych, czy inne świadczenia, które wypłacamy z mocy ustawy. I tutaj w tych obszarach na pewno takich elementów nie będzie, albo jest to element wieloletniej prognozy finansowej, gdzie już wpisaliśmy konkretne zadanie z limitem, w związku z tym no nie mogę jakby w tej uchwale zmieniać innej uchwały. Tak? Także nie wszędzie będzie w miarę możliwości. Z reguły te zadania, które wynikają z ustaw, musimy realizować niezależnie od tego, czy mamy wystarczające środki, czy ich nie mamy, chociażby tak jak co roku doplanowujemy do działalności zespołu orzekania o niepełnosprawności środki, bo dostajemy je w wymiarze 1/12,
a wydatki idą dużo wyższą kwotą, tak? Musimy na własnych zabezpieczać jakby tę możliwość wydatkowania zgodnego z działalnością tego zespołu. Ale nie możemy w sprawozdaniu wykazać kwoty wyższej na wydatkach niż otrzymaliśmy, więc to jest ten bezsens, który gdzieś tam w drugiej połowie roku, kiedy dostajemy zwiększenie planu, się wyrównuje, tak?
Dobrze. Czy jeszcze mamy jakieś pytania? W takim razie przejdźmy do zaopiniowania tego projektu uchwały. Proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 5. Kto się wstrzymał? 1. Członków Komisji Rewizyjnej. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Proszę o podniesienie ręki. 3. Kto się wstrzymał? 1. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt uchwała w sprawie zmiany w budżetu powiatu goleniowskiego na 2019 rok. Proszę bardzo, pan skarbnik.
To jest zmiana, która jest pokłosiem dwóch głównych elementów. Właściwie trzeci, o którym najmniej powinienem powiedzieć, to jest to przesunięcie kwoty na bilety lotnicze dla młodzieży, która uczestniczyła w wymianie. Po prostu między rozdziałami mogą są to kompetencje Rady, ale już o tym wspomniałem. Dwa zjawiska, które się nałożyły i które tej uchwały wymagały, to po pierwsze zmiana koncepcji inwestycji drogowych, dwóch inwestycji drogowych, z jednorocznej, która była zaplanowana w budżecie, na dwuletnią, w związku z tym zmiana limitów i zmiana również wieloletniej prognozy finansowej. No i oczywiście koncepcja zamiany niespłaconych pożyczek na kapitał w celu zmniejszenia ujemnych kapitałów w szpitalach. Oczywiście jest to działanie, które przypomina gonienie króliczka, ale taka jest specyfika tego działania. No i oczywiście konsekwencją tych działań jest zmniejszenie przychodów. Tutaj możemy oczywiście dyskutować, czy mamy cofnąć jakby pieniądze wprowadzone do budżetu z powrotem jakby do dyspozycji Rady na zadania, które, czy na wydatki, które są nieprzewidziane. Chociażby to, o czym mówił pan starosta, że jakąś kwotą szpital zarząd zamierza wesprzeć, w związku z tym musimy dysponować wolnymi środkami po to, żeby móc to zrealizować, lub zostawić te środki, jeżeli nie będzie na nie zapotrzebowania, na stworzenie wkładu własnego niezbędnego do zrealizowania tych zadań przesuniętych na rok 2020, tej części realizacji tych zadań. No oczywiście dużo mówiliśmy o 1 września. Musicie państwo pamiętać, że do dnia dzisiejszego, pomimo uchwalenia podwyżek i powiadomienia, od kiedy one mają obowiązywać, nie dostaliśmy żadnej informacji o zmianach budżetu z państwa, w których zwiększono by wymiar subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego. Nie dalej jak wczoraj byłem na stronie Ministerstwa Finansów, nawet nie ma przymiarki do takiego działania, czyli nie ma nawet projektu zmiany uchwały budżetowej. Co oznacza, że tak naprawdę koszt tych podwyżek spadnie na nasze barki w całości. 10%. Jest dość duża różnica, a pogłębiona jeszcze w szkołach specjalnych, gdzie oddział potrafi liczyć jedną osobę i ma wychowawcę.
Dziękuję bardzo. No ja tutaj mam, tutaj już z panem skarbnikiem rozmawialiśmy przed komisją, tak inną wersję tej uchwały, no ale zobaczymy, jak regionalna do tego podejdzie, bo po prostu ja mam inny sposób działania, pan skarbnik inny, ale zobaczymy. No dobrze, w takim razie proszę państwa radnych Komisji Budżetu i Infrastruktury, czy pytania mamy? Tak, proszę bardzo.
Mam pytanie do punktu trzeciego tego uzasadnienia, że zmniejszamy wydatki o te 4 800 000. Rozumiem, że wszystkie wydatki na te inwestycje przenosimy, bo kiedyś była informacja, że część będzie w tym roku, a część będzie w przyszłym roku. Ale czytając tego wprost, nie doczytałem się, czy to są wszystkie te wydatki.
To tu nie mam tego zawsze tam numer 4, nie?
No, dlatego tak patrzę. No.
Nie, nie, tylko to, tylko ta część, która wynika jakby z limitu wydatków na rok następny.
Tak sobie pokojarzyłam, że w tym załączniku numer 4 zostaje nam tam prawie 5 milionów, czyli jednak to będą wydatki niewygasające, bo na ten rok zostawiamy tu.
Najlepszy problem, bo tam są przewidziane jeszcze środki z dotacji, których jeszcze nie mamy podpisanych porozumień, a w związku z tym one prawdopodobnie wejdą do budżetu tegorocznego, a później będą przesuwane albo wydatkowane. To już zależy od wykonawstwa. My na razie jesteśmy na etapie przewidywania, a nie wiemy tak naprawdę, jaki harmonogram prac przedstawi nam wykonawca. My na razie poruszamy się tylko i wyłącznie na teoretycznych założeniach Wydziału Dróg i tutaj te elementy dopasowaliśmy do budżetu. Jakby tak. Oczywiście pełne wydatki przyszłoroczne będą zapewnione w budżecie, bo taka jest konsekwencja.
Kupowania nie zostały jeszcze rozpoczęte, tak? No, ani na jedno, ani na drugie. Okej. Okay. No dobrze. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie? W takim razie proszę o zaopiniowanie tego projektu uchwały, podniesienie ręki członków Komisji Budżetu i Infrastruktury. Kto jest za przyjęciem? Tu nie ma pana. 4 za, bo ja się wstrzymuję. I komisja rewizyjna. Kto jest za przyjęciem? To będą 2 i 1 wstrzymujący.
Tak, to jest za.
Nie. Nie było głosowania.
I ze wstrzymany. Kto się wstrzymuje? I kolejny projekt. Czy już nie mamy? Gdzie ten porządek? Aha, sprawy zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Proszę pan skarbnik.
To jest konsekwencja oczywiście zmian, wprowadzenie nowego wyniku budżetu, jak również zadań, które zostały rozwinięte do dwuletnich, tak generalnie rzecz biorąc, czyli te zadania drogowe. Zgodnie z nową koncepcją funkcjonowania funduszu mogą one być wieloletnie, w związku z tym ta koncepcja, która ma przyczynić się do zwiększenia oszczędności.
Pytania do tego projektu? Okej, to proszę o podniesienie ręki członków Komisji Budżetu i Infrastruktury. Kto jest za? 5. Kto się wstrzymał? 1. Komisja rewizyjna. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? 3 za. Kto się wstrzymał? 1. I przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu na sesji będzie. Blok pytań. Wolne wnioski. I tutaj mamy ten, wracamy do wniosku burmistrza Maszewa o dofinansowanie zakupu sprzętu do zakupionego samochodu, który mają sfinansować już jakoś własnymi siłami, ale będzie on niedoposażony i ten zakup planowany jest na jesień. I może tutaj proszę, może ktoś z Państwa się wypowie, czy jesteśmy za, czy przeciwko. Na kwotę 30 tysięcy teraz jest ten wniosek. Poprzedni był na 50, teraz mamy nowy wniosek na kwotę 30 tysięcy. Proszę pan starosta.
Nie, nie.
Bo to ja dostałam na samej sesji.
Dostaliśmy teraz na maila, tak? Ja dostałem na maila.
Tu wniosek. Okej. Okay. Czy Państwo pamiętacie, Państwo, bo były dwa takie wnioski. Był wniosek z Państwowej Straży Pożarnej na 100 tysięcy i dlatego my też przesuwaliśmy tą decyzję, ponieważ albo jedno, albo drugie, ponieważ tam było tak, że nowy samochód przychodzi do Państwowej Straży, a ten stary w całkiem dobrym stanie może być przesunięty do Maszewa. W związku z tym, zresztą Maszewo na początku wnioskowało 50 tysięcy, stwierdziliśmy, że no skoro była taka pomoc dla gminy Osina w wysokości 30 tysięcy, no to pozostajmy przy tej kwocie 30 tysięcy. Dzisiaj jak gdyby to przesunięcie jest bezprzedmiotowe, ponieważ my cały czas zastanawialiśmy się, zresztą próbowaliśmy różnego rodzaju montaż finansowy zrobić również z gminami. Gminy raczej nie są zainteresowane, mają swoje wydatki i tak mniej więcej odpowiedziały. Ale dosłownie informacja z wczoraj, że przebiło nas miasto Szczecin, które dało 300 tysięcy, no to już my raczej w takim zapasach nie będziemy brali udziału, czyli ten samochód dla Państwowej Straży Pożarnej będzie zakupiony dla miasta Szczecin, w związku z tym wracamy do pomysłu tutaj już okrojonego o te 20 tysięcy dla Maszewa. Jest propozycja pana skarbnika, aby to po prostu zakupić, nie bawić się w jakieś tam dotacje, różnego rodzaju rzeczy, zakupić to wyposażenie bezpośrednio przez nas i przekazać to w formie pomocy rzeczowej dla Maszewa na ten cel. No już szczegóły to myślę, że tutaj, czy to jest potrzebne.
Zarządniowej sobie ustawimy najpierw ustawić, co to ma być.
Wniosek jest 30 tysięcy na zakup. No, ale to chyba dla nich to jest, wydaje mi się, bez znaczenia. Tak.
To ja wiem, tylko że
no to my uzgodnimy z nimi. Strażaków u nas tylu.
Ale tak. Mamy jeszcze o czymś, co jeszcze jest niezamówione, więc
w tym nowym jest inna.
Nie no, finalizacja ma być w jesieni dopiero. Bo to jest tak, że
generalnie rzecz biorąc, składając wniosek o dofinansowanie, gmina musiała zadeklarować wkład własny i ona go zadeklarowała. W budżecie takie plany są. Oni złożyli wniosek na 50 tysięcy, licząc na to, że my im zwrócimy część, którą ze swoich jakby wydatków zagwarantowali. W związku z tym, że przedłużał się proces przydzielania dotacji, no, musieli potwierdzić, bo zamówienia są centralne. Nie jest to pojedynczy samochód, tylko kupuje się tych samochodów więcej. I odpowiedni okres na przygotowanie tego samochodu, to oni zmienili zdanie, że już nie chcą jakby zmieniać swojego budżetu, dostać dotacje, rozliczać, bo też nie są prawdopodobnie pewni, czy to będzie jesień, czy to nie będzie na przykład przyszły rok, a dotacja jest jednoroczna, w związku z tym proponuję przyjąć inne rozwiązanie, żeby Rada upoważniła zarząd do właśnie udzielenia pomocy finansowej, rzeczowej, przepraszam, w postaci zapłaty za ten sprzęt, który będzie do tego samochodu dokupiony, bo prawdopodobnie w deklaracji musi być podany zakres tego sprzętu. Jeżeli będzie taka deklaracja i takie potwierdzenie, to myślę, że sprawę możemy spokojnie, nawet gdyby wymagało to uchwały Rady na wrześniowym posiedzeniu zamknąć.
Bardzo. Czy jeszcze mamy jakieś pytania? W takim razie przejdźmy. No myślę, że tutaj Państwo radni nie mają nic przeciwko. Tak, opiniujemy pozytywnie. Tak, proszę, przegłosujemy chyba, skoro taki jest sposób. Kto jest za? Komisja Budżetu Infrastruktury. 6. Komisja Rewizyjna. 4. Dziękuję bardzo. Chyba mamy wolne wnioski jeszcze. Na sesji. Dobrze. W takim razie punkt 19. Zamknięcie posiedzenia. Dziękuję bardzo.